10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Nie zwlekaj, kup bilet na Kongres Zero już dziś. Promocyjne ceny biletów tylko do majówki lub do wyczerpania puli.
Siła, trzy po! Tomek!
Witam serdecznie.
Wiecie, ja myślałem, że dzisiaj ja będę jak Maciek Dąbrowski kiedyś, kiedy ja spóźniłem się na ten kwadrans i Maciek Dąbrowski z misiem tutaj gadał. Już myślałem, że dziadzia Władzia wezmę tutaj. Będzie on to.
Będzie czytane?
No ale Tomek zdążył. O kulach, ale się dokulał.
Słuchajcie, mamy jedno, właściwie dwa usprawiedliwienia. Wszystko, co złe,
Tomek, to wolny dzisiaj... jest jeszcze wolniejszy po prostu.
Dzisiaj jestem naprawdę wolny i to nie wolny jak ptak, tylko wolny jak żółw.
Chociaż powiem ci, że tempo, w jakim tutaj wskoczyłeś, to nie wskazywało na kontuzję jakąkolwiek.
Ej, stary, wszystko miałem dobrze zaplanowane, tylko najgorsze jest to, że musisz wsiąść do samochodu. I tego nie zaplanowałem, że to wsiadanie do samochodu o dwóch kulach z girą usztywnioną...
Jakie masz dylematy posła Mejzy.
Niemalże. Dlaczego Mejzy?
No bo on ma też pewne obawy przed wyjściem samochodu. No.
No tak, on nie wysiada. A on pokazuje od razu legitkę. Ja miałem problem z wsiąściem do samochodu.
No ale on też ma problem, żeby wsiąść, jak ma tyle punktów i...
No tak, tak.
Jest
tak,
na obserwowanym. Ale będziemy,
o tym będziemy o tym rozmawiać.
Tomek chodzi... Wolny zapytał mnie nerwowo, znaczy zapytał sam siebie, gdzie tu się wycisa ten telefon. Tomek, od kiedy pracuję w kanale Zero, czyli 2,5 roku prawie.
Nigdy nie wyciszyłeś.
Wyłączony dzwonek.
Proszę ja ciebie, to jest rozwiązanie.
Nauczyłem się żyć bez dzwonka, to jest jeden z plusów. A druga rzecz, co powiedziałeś, Tomek, tutaj druga osoba już ci to powiedziała, więc coś jest na rzeczy.
Dawaj.
Prawdopodobnie ta telewizja nasza startuje. W maju.
Z największym Pieszko, prawdopodobieństwem.
Krzysiek, no, nasz kochany, i ty zagadnęliście mnie o naklejki.
Tak jest.
No i teraz zobacz.
Znaczy, powiem ci szczerze tak, ani moje, ani twoje podobno do telewizji nie pasują. No tylko, właśnie, że ja mam łatwiej, bo u mnie jest pyk.
Ja słyszałem kiedyś, że mają być takie tutaj panele zasłaniające.
Aha.
Które rozmydlają to na czas trwania audycji. Ale ja mam oczywiście lepszy pomysł na to.
Wiadomo.
Ponieważ myślę, że moglibyśmy być beneficjentami wejścia do telewizji i wszyscy dostać nowe komputery w tym celu. Czyste carte blanche, żeby zacząć. Może być od razu, wiesz, zrzucony tym logo. Natomiast wtedy mój komputer mógłbym przeznaczyć na charytatywną aukcję. No jest to jednak słynne.
Jest to kawał historii, ale
i
wiesz co?
I rzucić go jeszcze, wiesz.
Zdecydowanie, tym bardziej, że wpisuje się na listę chętnych. No bo widzę, że my jesteśmy pod Bożą, Matki Bożą opieką,
no,
nawet.
To jest tak, no gotowi na ten, na łączenie ze wszystkich.
Rozumiem, ja nie wiedziałem o tym, bo zazwyczaj jak siedzimy, to ten komputer, zarówno twój, jak i mój, są odwrócone tak, że nie widać, co z tyłu.
To są tylko niuanse.
Ale wiesz...
Ale bardziej chodzi mi o to, że prawdopodobnym staje się to wejście do telewizji.
Staje się prawdopodobnym, więc korzystajmy z tego, że jeszcze mamy chwilę wolności, ale tej prawdziwej, nie tej jak żółw.
Mamy wolność cały czas, to jest kanał Zero, mordo. My się nie damy zniewolić.
Jestem w tym razem z tobą, tylko następnym razem, gdybyśmy hipotetycznie rzeczywiście wchodzili na tak zwaną telewizyjną antenę...
To nie może się tak ten...
To te 3-4 minuty już są nieakceptowalne. Zresztą, słuchajcie,
Standardy.
Czatersi, witamy was bardzo serdecznie i naprawdę z całego serca dzisiaj wszystko, co złe, wolny bierze na siebie. Pan Jacek jest dzisiaj absolutnym wzorem, chodzącym na miarę Sewer pod Paryżem, był
a
tutaj na czas.
A 10 minut później.
Nie gadaj.
Ale to kurde, powiem ci, Tomek, któryś raz już wyszedłem 10 minut później z domu, ale jestem o tej samej godzinie.
Jaki z tego morał?
Nie wiem, czy nie powinienem wychodzić 10 minut później, skoro jestem w tej samej godzinie, czy po prostu pod presją tego, że 10 minut później dojeżdżam szybciej, ale jadę przepisowo. Więc...
Jedziesz przepisowo, czyli morał jest z tego taki, że możesz spokojnie sobie nastawiać drzemki.
Jadę 10 minut. Ale nie, bo ja żyję nadzieją, ja jestem, wiesz, idealistą, ja żyję nadzieją, że jednak, no dzisiaj jest 30 kwietnia, prawda?
Tak jest.
Jadąc tutaj mój amerykański termometr w moim amerykańskim samochodzie pokazywał w Celsjuszach 2 pieprzone Celsjusze. I to jest moim zdaniem skandal.
Zgadzam się z tobą.
Co lekko mnie eliminuje z podróży rowerem rano, ponieważ ja jestem, jak powiedziałem, ideowcem i moja idea jest taka, że nie ma mowy, żebym założył kalesony w kwietniu. Nie będę jeździł na 2 stopnie, bo to przy gruncie jest zero. Nie?
Ale z twojego wzburzenia nawet...
Po południu, wiesz, wczoraj po południu w Warszawie było 7 stopni i z odkrytą łydką, no jest chłodna łydka, ale to nie jest problem.
Nie no, 7 to jeszcze jest pół biedy, wiesz, najgorsze jest to, że nadchodzi tak zwany długi weekend, który tak bardzo długim nie będzie i podczas tego długiego weekendu, nie wiem czy wiesz, chodzi już taki obiegowy dowcip łamany przez żart, będzie 30 stopni.
10 w piątek, 10 w sobotę i 10 w niedzielę.
Tyle. No. Ja dzisiaj musiałem, znaczy nie zrobiłem tego ze względu na moją kontuzję, ale gdybym był w pełni spraw, to musiałbym skrobać. Zgadzam się z tą, to jest skandal, żeby 30 kwietnia...
Tomek Wolny z takimi deklaracjami w kanale Zero, to...
Przed nią dużą szybę, żeby nie było. Słuchaj, bo... szybko zmieniając temat na coś dużo bardziej bezpiecznego...
Ale ja chciałem się tylko zwrócić, że czytałem wczoraj nagłówki, no bo nie artykuły, gdyż niezbyt mnie...
Nie ma na to czasu, wiadomo, nie, no kto czyta dzisiaj całe artykuły.
Ale czytałem, że... nie wiem, czy wszystkie diecezje za namową episkopatu, ale udzielają dyspensy jutro wiernym, żeby mogli giętą jeść z grilla, mimo tego, że jest piątek i post.
No i wspaniale, i warto w takim razie...
że majówka, tak.
Że majówka.
No więc, żeby skompensować te niedogodności temperaturowe, będzie można się przy grillu...
ogrzać wręcz, bo przecież kto będzie grillował przy 10
stopniach. Nie wiem, czy dyspensa dotyczy, czy wymagana jest w przypadku Brovello, ale to też dźwięk majówki. No.
Mięcho.
A tutaj mam osobę kompetentną, czyli Krzyśka Cieszko, który mówi można. Ciekawe, skąd ty to, Krzysiek, wiesz, że tak bardzo można.
Tym bardziej, że to jest kolejny temat, o którym chcemy pogadać.
Czy on studiuje teologię? To tego uczą o teologii? Poczekaj. Na teologii na którym roku uczą, kiedy można browary walić?
O jest, wreszcie cię słyszę, Krzysiu. Dzięki, bo czułem się pewnego rodzaju dyskryminowany, tylko... Zostawiamy twoją teologię na inny program, zgadzam się. Tym bardziej, że dużo się wydarzyło od ostatniego naszego bytu tutaj. Słuchaj, niedziela, po pierwsze, wiadomo, łatwo gęk, rozbity bank, ale też meczyk się odbył, El Clasico. Lech Legia, tego nie śledzisz, nie dziwię się.
Ja miałem swój prywatny El Clasico.
I właśnie do tego chciałem nawiązać, ale to wszystko tak naprawdę milknie, to wszystko blednie przy tym, co się wydarzyło, czyli telefon.
Słuchaj,
do
no,
kolegi Rycha.
Ale nie chciałem, żeby to w żaden sposób przyćmiło...
No wiem, wiadomo, nie przyćmi.
Nie ma co o tym mówić, no słuchaj.
No ale jak się z tym czujesz, słuchaj, jesteśmy kilka dni po.
To też nic się zbyt nie zmieniło, ale chodzi o pewien... gest i pewien akt, prawda?
Jasne.
I jakby ja w swoich postanowieniach mam zamiar być konsekwentny i w deklaracjach. Tak jak powiedziałem tam, to nie znaczy, że mamy teraz być kolegami i się, wiesz, kolegować.
No na majówkę natomiast, nie pojedziecie razem na grilla na pewno.
To, wiesz, no to pewno to ze względu na ps, Brovello, ale echo tego wydarzenia, które przynajmniej dociera do mnie za pośrednictwem wiadomości od ludzi, no pokazuje, że było to dla wielu osób bardzo przełomowe wydarzenie i znaczące. I wiesz, wiadomości pod tytułem 17 lat cię nienawidziłem, dziś cię kocham, na przykład, albo czekałem na to 17 lat, czekałam, albo takie, że na przykład ludzie wysyłają, jak stawiają sobie nasze płyty razem na półce, a nie na oddzielnych półkach. No to jest, to pokazuje... Wiesz, tu chodzi o odbiorców tak najbardziej, nie? Tu chodzi o fanów, którzy, no umówmy się, kiedy ten beef był w 2009 roku, 17 lat temu, ci ludzie też dorośli, zmienili się, tak jak ja i Rysiek. I wiem, że w wielu różnych sytuacjach dyskusja cały czas była gorąca. Kto wygrał beef? Dlaczego TD kumplem jest, prawda? I tak dalej, więc
Kto to miałby jest, dlaczego peja, wiesz?
To jest coś, co jest tutaj istotne najbardziej z mojego punktu
widzenia. No dobra, ale lżej ci trochę, stary, bo to był rok 2009, to wielu z nas mogło już nawet zapomnieć. Ty w ogóle pamiętałeś jeszcze cały czas, o co w tym wszystkim chodzi?
Mało kto w ogóle pamięta, o co chodziło i też nie ma co tego przypominać.
Pewnie, że nie ma co do tego wracać, bo to było tak dawno. Wszyscy już trochę dojrzeliśmy, dorośliśmy.
Natomiast, no, nie ukrywajmy się, różnego rodzaju z obu stron złośliwości i gesty były przez ten czas, nawet w ostatnim czasie, więc perspektywa, żeby zrezygnować z tego w imię wyższej idei, jest super, no.
No i nie będzie tak, jak wiesz, bo bywało już w naszej historii tak, że przy okazji wielkich wydarzeń godzili się ci, którzy byli na kompletnych antypodach. Pamiętamy takie sytuacje, ale to trwało chwilę i moment. No ale u was jest to permanentna zgoda.
Ale to też, Tomek, to też nie jest tak, że my jakby w tym międzyczasie jakieś mieliśmy mocne, wiesz, eskalacje do konfliktu.
No nie było czegoś takiego. No więc każdy zżył sobie swoim artystycznym życiem.
Tak naprawdę wydaje mi się, że większość ludzi już dawno to olała i bardziej o to chodzi.
Wiesz co, jak jechaliśmy tam z Kanałem Zero, to Filip, nasz drugi wydawca, który czasami tu bywa, mówił, wiesz, padł taki temat, ale to byłby czad, gdyby TDSP się pogodzili. I Filip, który jest trochę młodszego pokolenia niż my, mówi, stary, ale oni już chyba się pogodzili, to już chyba w ogóle tam nie żer, to w ogóle nie żyje. I ja sobie myślałem, no w sumie tak, to takich emocji już po latach nie budzi. Daj mi skończyć. Kiedy to się wydarzyło, kiedy wy się zdzwoniliście i no nie poszło to tak gładko, powiem ci szczerze, oczywiście. Nie było tam miłości ani jakiejś wielkiej serdeczności, czyli była w tym taka najprawdziwsza prawda. Było widać, że tam gdzieś jest rana, jest zadra. No. I że to jest pewnego rodzaju wysiłek, zrobienie pewnego rodzaju kroku do wyciągnięcia ręki. I to nas wszystkich jednak, chociaż wydawało się, że to już jest zaprzeszła przeszłość, to jednak nas wszystkich tak ciepło rozgrzało.
No więc dlatego mówię, że tutaj chodziło o ten właśnie gest wyciągnięcia ręki.
To było super.
Że mamy, wiesz, tutaj teraz siedzieć przy stole negocjacyjnym i ustalać, wiesz,
wspólną płytę.
Linię demarkacyjną.
No nie.
Nic z tych rzeczy. Jakby, wiesz, to mówię ci, to tak bardzo jesteśmy odlegli od siebie, że...
No jasne.
Że to... Nie oznacza zmiany kierunku, tylko właśnie z mojej przynajmniej strony chodziło o to, żeby pokazać tą wyciągniętą dłoń. Ja się zadeklarowałem i mam zamiar się tego trzymać, że będę unikał szydzenia, prawda, podszczypywania i tak dalej, nawet kiedy sytuacja sama będzie mnie do tego zapraszała. No, nie jest to łatwy domek. Czasami nie wykorzystać takiej...
Pokusy, wiesz, tak? Powiadasz.
Odruch Pawłowa tak zwany.
Rozumiem. Ale ja w ciebie wierzę. Co więcej, no może już ta wiza, śmialiśmy się, że masz tylko i wyłącznie przyjazdówkę do Poznania. Wpadnij wreszcie, nie, może na peryt.
Wiesz, wiadomo, że przecież ja w Poznaniu...
No wiadomo, koncertowałeś nie raz. No.
W międzyczasie bywałem. Ale to też... Nie przeszkodzi mi w bywaniu może w innym wymiarze, no w sensie na większych koncertach.
No dobra, a ja co, kończąc temat tak po ludzku, słuchaj, nie jest ci tak troszkę, wiesz, lżej? Wiesz, wiadomo, że to było, minęło, nie żyłeś tym, nie było to coś, co ciebie napędzało, słuchaj, nie było to żadnym paliwem rakietowym dla twoich emocji.
Żeby ci uświadomić, jak miła jest ta sytuacja, no, to powiem ci tak, w poniedziałek sobie poszedłem do warzywniaka i w warzywniaku pan z warzywniaka i panie mnie o to pytali, nie? Więc są to osoby, których nie podejrzewałbyś w ogóle o związek z kulturą.
O bycie w tym świecie, tak. Co ty
mówisz? W żadnym wymiarze, no więc wiesz, pan administrator budynku na przykład też mnie zagadnął.
Proszę bardzo.
To jest... Przemiłe,
co?
Tego, no wiesz. Cały ten stream pokazał, jak Polacy bez żadnego impulsu z zewnątrz, bez żadnego reżyserowania potrafią robić rzeczy wielkie. Bo przecież nikt nikomu nie kazał płacić tych pieniędzy tam. To już mówiłem w którymś naszym tutaj programie. Tutaj nie ma tego naznaczenia serduszkiem. Nie chcę tych analogii do Wielkiej Orkiestry, ale wiesz, o co chodzi. Tu nie ma tego, że każdy widzi, że ty brałeś udział w tym...
Pomogłeś albo nie.
Pomogłeś. Ludzie pomagali, bo chcieli pomóc i to jest w tym super. A więc te wszystkie rzeczy dookoła tego, no wzmacniały tylko to uczucie.
Tak, to prawda.
Że ludzie robią to sami z siebie, no więc wiesz, ja tego też nie planowałem jakoś specjalnie, tylko po prostu pomyślałem na fali tych wydarzeń. Też wiem, miałem świadomość, że są tutaj komentarze, że to było przełomowe i tak dalej. Powiedziałem, dobra, słuchaj, sam do siebie, jak naprawdę ta kwota rośnie, wiesz, wykładniczo, mówię, kurde, zamknę to po prostu w ten sposób i to będzie super, nie?
No lepszego...
Nikt się tego też nie spodziewał, wiesz, to nie było jakoś ustalone. Znaczy, wiesz, wiadomo, że myśmy byli w kontakcie z managementem Łatwoganga, żeby był ten slot. I co ciekawe, do końca tego nie jestem w stanie, nie dam sobie obciąć palca, ale wydaje mi się, że inicjatywa była obustronna, że oni też się odezwali.
Wiesz, bo jak...
Ostatnie, bo to był ten slot 15-16 tak, na koniec, tak. Nie?
Tak, tak, no,
czyli... Myśmy tam nie, bo ja powiedziałem, wiesz, to było 152, ty stary, w ogóle ja stałem przed drzwiami, jak wybiło 150 milionów. Jak siedziałem z Piotrkiem Łatwogęgiem obok, to było 152, to było parę minut później, nie? I ja mówię, słuchaj, dobiję do 160,
dzwonię.
Dobijam, mówię, dobra, na 165, jeżeli dobijemy do 165, dzwonię. Aha. A zadzwoniłem na 164 z kawałkiem, bo się o 16 skończyło. Mogłem równie dobrze powiedzieć, nie, nie, no to nie...
Ja wychodzę, poczekam na przyszły
chciałem
rok.
Chciałem dobrze, ale wiesz, nie?
No. Poszedłeś za ciosem.
To, że byłem świadkiem, jak Hanka waliła w kartony. Patrzyłem z boku.
Czyli dwie wiekopomne chwile. My tam byliśmy na 39, na 38. Stano podrzucił do 39. I to jeszcze, to było w sobotę. To jeszcze taki, ten hype się tak dopiero... rozpoczynał, to tempo tak naprawdę nabierało tej największej prędkości. No a potem to już był efekt kuli śnieżnej. Słuchaj, ale też ta kwestia solidarności, jak się okazuje, nie jest tylko i wyłącznie jakąś tam wyświechtaną kartką w podręcznikach historii, tylko my, Polacy, po prostu mamy to w naszym DNA. Jak jest okazja, no to wystarczy iskra i wszyscy jesteśmy ponad podziałami. Słuchaj, to było piękne. Tak, wiesz, osobiście chciałem ci też za to podziękować. Nie mogłeś sobie, wiesz, życie pisze najlepsze scenariusze. Trudno było sobie wyobrazić jakiś lepszy moment, lepszą okazję.
No słuchaj, no też lepszej okazji do takiego gestu.
Dokładnie, super.
Myślę, że nie będzie.
Rychu, serdecznie pozdrawiamy.
Słuchaj, najbardziej pozdrawiamy te biedne dzieciaczki, które są beneficjentami.
I rodziców, tak, akcji, zdecydowanie. Zresztą dzisiaj...
Bo myślę, że ci ludzie dostali taki...
Taką petardę wsparcia, tak, to prawda.
To jest, człowieku, pomyśl sobie, wiesz, będziemy gadać się z prezesem fundacji, jak oni zamknęli wszystkie zbiórki, które mieli aktywne.
Tak.
Zakładam, że niektóre trwały naprawdę długo.
Długo.
Są, wiesz,
54
poważne kwoty do uzbierania.
My dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, bo będziemy się łączyć, słuchajcie, z szefem fundacji Cancer Fighters. Wiesz co, ono też z punktu widzenia ojca, ja sobie kompletnie tego nie wyobrażam. To jest jak gdyby poza moją... percepcją, poza moją, no, raz jeszcze wyobraźnią, ta sytuacja, w której twoje dziecko, bo my dorośli jesteśmy, mamy zasoby, przyjmiemy to na klatę. My sobie z tym poradzimy. Ale w momencie, kiedy twoje dziecko zaczyna walkę na śmierć i życie, no to nic tylko wspierać. Ja po prostu nie mam na to słów, więc bardzo serdecznie wszystkich rodziców
audycji,
walczących pozdrawiam.
Jakiejś audycji, gdzie rozmawiały osoby kompetentne w tej materii, czyli wiesz, leczenia,
tak.
No to jeżeli jakaś farmakologiczna terapia eksperymentalna, która nie jest refundowana, jakaś tam jedna z wielu nowych, kosztuje ta akurat 250 tysięcy miesięcznie, same lekarstwa, 250 tysięcy miesięcznie.
Obłęd.
A potem w perspektywie tam, nie wiem, 2 lat jeszcze trzeba dołożyć, wiesz, jeżeli się uda ją przeprowadzić, no to są takie pieniądze, że no... Zwykła rodzina nie jest w stanie tego nigdy.
No nie, zabrać. Do tego...
A jaka to jest nadzieja na uratowanie dzieciaka?
Oczywiście, oczywiście. No to mamy nadzieję, a właściwie pewność, że to będzie takie paliwo rakietowe.
No będziemy gadać z prezesem.
Będziemy o tym rozmawiać.
Wiesz, te rzeczy, o których w ogóle nie mamy świadomości, myśląc o tym, jak wiele jest rzeczy dookoła tego. No bo masz samo celowe pieniądze na leczenie, to jest jedno. Ale przecież ci rodzice... Często rezygnują z pracy.
Z pracy, muszą.
Muszą jeździć do innego miasta.
Jasne.
To są pieniądze na życie.
To są dojazdy, to jest benzyna, to są noclegi, to są tygodnie życia poza własnym domem. Tak, to są takie kwoty, bo wiesz, padały...
super wystawne życie w tym czasie, tylko po prostu realne życie.
Nie, no chodzi o dowiezienie tego z punktu A po prostu do punktu B.
No masz.
Padały takie głosy, my zresztą będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o onkologię, to biorąc pod uwagę sytuację polskiej służby zdrowia, ta onkologia dziecięca ma się całkiem nieźle. Natomiast to, o czym właśnie mówimy, te wszystkie kwoty naokoło, dla rodziny, która zaczyna się mierzyć z taką walką, z takim dramatem, na dłuższą metę, bo wiadomo, że to nie jest coś, co potrwa tydzień, dwa czy trzy, tylko to są bardzo często długie, długie miesiące, nie daj Boże jeszcze nawroty, kiedy jeden z rodziców no po prostu musi się w 100% poświęcić, zrezygnować ze swojej pracy, a te koszty, to się wydaje, że to jest podróż przez pół Polski w jedną i w drugą stronę, albo kilka noclegów gdzieś tam
no
poza
domem. Stary, no sam koszt bramek na autostradzie w dwie strony.
Stary, to są obłędne
osoby,
koszty.
Dla osoby, która pracuje normalnej pracy, takiej regularnej, no, gdzie zarabia ledwo ponad, wiesz,
średnią krajową.
Średnią krajową.
Tak.
No
tak.
To weź się cztery razy w miesiącu. Cztery razy w miesiącu bujnie, to jest sporo, no, tysiak.
Stary, do Poznania teraz jechaliśmy właśnie między innymi na dzień w niedzielę, na dzień Ułana i na Meczycho. W jedną stronę dwie brameczki, to jest dwa razy 40 zł, no, 80, no, a jeszcze nie uroniliśmy kropli benzyny.
No właśnie, prawda? No, to są koszta, wiesz.
Turbo. Słuchajcie, a propos Dnia Ułana, chciałem ci tylko powiedzieć, z tych fajniejszych dni i świąt, które się dzisiaj wydarzają, to jest Dzień Konia.
Dzisiaj jest Dzień Konia ogólnoświatowy?
Wiesz co, na pewno nasz, ale niech to będzie ogólnoświatowy.
Ja
International Horse Day today!
Słuchaj, w Meksyku jest Dzień Dziecka, ale chyba jest ogólno...
O, Mexicano!
Ale jest Międzynarodowy Dzień Jazzu, dlatego jazz grał. A ty nie słyszałeś,
no,
właśnie.
No nie słyszałem, ja tu wpadłem...
Słuchaj, zanim przejdziemy do wydarzeń z kraju i ze świata, jeszcze tylko chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj są imieniny oczywiście wielu imion, ale jedno imię zasługuje na szczególną
uwagę.
I powiem tobie, Tomek, że... Gdybym mógł sam się nazwać, to tak bym chciał się...
No mówisz, uwaga.
Pomponiusz. Pomponiusz.
Pomponiusz Graniecki.
No Pomponiusz, wspaniały jest.
Wspaniała rzecz.
Takie trochę cesarskie, ale trochę jednak takie fikuśne.
No, ale nie bardzo osiedlowe, muszę ci powiedzieć. Co? Pomponiusz.
Pomponiusz.
Co tam ci, o? Niech to będzie. Ja a propos tylko, słuchajcie, tego Dnia Konia, chciałem dzisiaj wszystkich koniarzy pozdrowić. Wiesz, koń, ja jestem też hipoterapeutą, więc ten koń jest niezwykłym, a propos różnego rodzaju terapii, leczenia i zmagania się z różnego rodzaju chorobami u dzieciaków. Stary, świętej pamięci Bogdan Smoleń, który mnie zaraził hipoterapią, mawiał, że najwięcej szczęścia na świecie na końskim znajdziecie grzbiecie. I nic cię nie trapi po takiej terapii. Rzeczywiście wszystkim, którzy kochają te czterokopytne, podkute albo i nie, no, dzisiaj wielkie, wielkie serdeczne pozdro. I musisz kiedyś wpaść. Kajtek, zaraz mamy Kajtka tutaj. Kajtek był u mnie na hipo.
Słuchaj,
nie?
Koniki
nie dosiadłbyś?
Ładne, natomiast ja całe życie wychodzę z założenia, że żaden z tych koni nie miał w planie, żebym ja na nim siedział. Rozumiesz, o co chodzi?
Rozumiem, rozumiem. Ja, a to ja mogę z nimi pogadać, wiesz?
Ważę 100 kilo i... No, nie.
Ty ważysz stówę?
No, tak myślę.
Nie, chyba nie. Ważyłeś? Nie. Co? 93?
No nie wiem, no coś koło stówy. Okay. Załóżmy, no mniej niż stówy. No ale to jest też... No, to nie jest mało.
To nie... Wiesz, ale no, słuchaj, koń coś, sobie... Są konie, które...
Połóż sobie na plecach 100 kilo.
Ja nie, ja dziękuję, ale są konie...
Na siłowni pompki z obciążeniem, nie wiem, piłką lekarską na plecach mi się zdarza. No to taka piłka 6 kilo, to jest...
Ale
dużo.
Słuchaj, jeżeli ty masz stówkę, a podobno... Nasz pan prezydent Karol Nawrocki wyciska 30, 50, no to co, koń cię nie dźwignie? Proszę cię. Mamy takie, które dźwigną, ale wrócimy do tematu, bo przed nami, słuchajcie, wydarzenia z kraju i ze świata.
Dobra,
uratuję cię z tej kłopotliwej sytuacji.
Słuchaj, ale to dobrze wyratowałeś, bo właśnie ty już pewne... już mi się rysowały pewne analogie.
Tak, już widzę na czacie też, że wszyscy nie wiedzieć czemu, a propos imion Romana pozdrawiają. O. Z okazji Dnia Konia. No dobra, zobaczmy, co tam się dzieje.
Najważniejsze wydarzenia. Polska.
I świat. Ile kosztuje wojna z Iranem? Stany Zjednoczone podliczają działania na Bliskim Wschodzie.
Łukasz, niezrzeszony Mejza w tle Freak Fighter.
Wzięły ślub w Portugalii, sąd uznał ich małżeństwo.
Polizał słomkę, chcą go skazać na 2 lata.
A Czesi rezygnują z piwka, wolą inne trunki.
No to dzieje się na świecie.
Dzieje na tym świecie.
Wojna z Iranem. Do dzisiaj, a 28 lutego się zaczęła, tak?
Tak jest.
No, czyli...
Oficjalnie.
It's official. Zaraz kończy się 60 dni, kiedy trwa ta interwencja, operacja wojskowa, no bo powyżej to już jest dla kongresu inna klasyfikacja.
Tak jest.
I to już
wojna.
Jest
wojna. Wojna.
25 miliardów dolarów.
Jasny gwint. Stany Zjednoczone.
Nie chcę dokonywać analogii i przeliczać tego na wielokrotność zbiórki Łatwoganga, ale pomyśl sobie, o jakim szmalcu my mówimy, z czego lwia część tej kwoty poszła, mówiąc kolokwialnie, w piździec powietrze, człowieku. Nie?
Na tak zwaną amunicję.
No?
Tak jest. Co więcej, jest oni proszą jeszcze, czyli Pentagon, proszą o jeszcze, proszą o więcej.
Tak.
25 miliardów dolarów na ten moment ta wojna kosztuje Stany Zjednoczone. Wojna pod kryptonimem Epicka Furia. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że to jest też dobry pseudonim dla nastrojów Amerykanów, że oni wpadają, czyli podatnicy, w tak zwaną epicką furię, że to bardziej będzie odnosiło się za chwileczkę do amerykańskiego społeczeństwa niż do tej tak zwanej operacji militarnej. Obłęd.
Ciekaw jestem w sumie. Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, jak to procedowane jest, wiesz, siedzą w Pentagonie w jakimś tajnym gabinecie w klatce Faradaya, wiesz, panie prezydencie, mamy tutaj propozycję nazwy tej operacji, Epicka Furia.
Aha.
Tam jakieś szalone uderzenie, tam ostateczne załatwienie tematu, wiesz, o co chodzi.
Tak, krwawy cios.
I on siedzi, mówi, Epic Fury.
Epic, let's do it, I like it. You're the man, you're the man.
Chociaż
no dobra.
Czy widziałeś ostatnio, jak Donald Trump raczył przysypiać na konferencji?
No wiesz, nie padała żadna epicka kwota, nie wywołał to żadnej epickiej furby.
Ale słuchajcie, jeżeli wydaje wam się, że 25 miliardów dolarów w 2 miesiące puścić z dymem to jest dużo, to ja wam tylko powiem, że plany są takie, żeby w przyszłym roku kwota zasilająca Pentagon i jego działania, głównie produkcję amunicji i uzbrojenia, które zastąpi to naruszone, wyniosła 200 miliardów dolarów.
No ale kto bogatemu zabroni, słuchaj.
No ale słuchaj, wiesz, jak, nie wiem, czy ty to jakoś szczególnie obserwujesz poza taką wiedzą podawaną w wiadomościach, ale ja sobie bardzo lubię posłuchać podcastów doktora Szewko, na przykład. Aha. Szewki, albo... No też są inne.
On gdzieś naszym gościem.
Gdzie są omawiane te kwestie. No to, tak. Stary, ta idea wojny asymetrycznej to jest coś, o czym powinni myśleć wszyscy polscy urzędnicy. Człowieku, wydajesz 2 miliony dolarów na jedną rakietę do Patriota, tak? A muszą lecieć 2 albo 4, no to 4 bańki dolarów, albo 8. I teraz przelicz to na ilość dronów, które są użytku, powiedzmy, jednorazowego.
No to się w żaden sposób nie kalkuluje. Matematyka się w żaden sposób
nie zgadza. I ci strzelają w tych Irańczyków
milionami,
tak. A tam się odpowiada tysiącami dolarów.
Drobnymi.
Efekt jest jakby, wiesz, no. To jest znak tych czasów.
Zostawmy.
Pomyśl, za te 25 miliardów dolarów można ile patriotów wyprodukować tam, tomahawków, a ile setek tysięcy bezzałogowców, nie?
Tak. To jest coś, nad czym pewnie niejedna mądra głowa w tym Waszyngtonie się teraz
zastanawia. Też widziałem takie wiadomości, że Pete Hegseth i jego administracja zwraca się do General Motors, do Forda, do, żeby przestawiać produkcję na militarną w jakiejś części, bo nie wyrabiają z ilością tego, no wiesz, magazyny się opróżniają.
Tak, niektóre, jeżeli chodzi o niektóre rodzaje
produkcja
amunicji,
zajmuje też dużo czasu. W perspektywie, wiesz,
30-50%.
Wywiad chiński na przykład orientuje się doskonale w stanach magazynowych. No i wiesz, obrona Tajwanu w pewnym momencie może być niewykonalna po prostu.
Myślę, że ten moment tak czysto hipotetycznie, gdyby nastąpił, to już byłaby niewykonalna, biorąc pod uwagę kierunki zaangażowania Amerykanów. Ale słuchaj, niech się nad tym głowią wielcy tego świata.
Dokładnie.
Bo my mali mamy swoją furię.
Mamy swoich wielkich.
Prawda? Mamy swoje kłopoty, swoje
jest
problemy.
Jest Łukasz Niezrzeszony Mejza.
Przestał być członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Informacje te przekazał w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Rafał Buchenek. Zaznaczył jednocześnie, że Mejza, tutaj cytat, członkiem partii nigdy nie był. On nigdy nie był nasz. masz.
To jest zaskakujące, że on nigdy nie był członkiem partii. Ale to też zaskakujące, jak prezes Kaczyński mówi, że Telewizja Republika to jest niepowiązana, w sumie nawet się nie zgadzają.
Tak, nawet w wielu miejscach się zupełnie nie zgadzamy.
Ja tylko polecam, zobaczcie u mnie na Instagramie, dzisiaj, teraz wrzuciłem,
no.
Bo to jest jeszcze a propos tej kwestii Łatwogang. Jadąc na live, widzimy Telewizji Republika zbiórkę 300 tysięcy na transmisję 3 maja. 300 tysięcy.
Tak.
25% było. Wczoraj było 29% tej kwoty.
Okej.
Okay. Jakiś czas temu Telewizja Republika zbierała na wóz transmisyjny 5,5 miliona. I u mnie na Instagramie masz ten wóz transmisyjny za 5,5 miliona.
Gdzie jestem u ciebie na Instagramie?
No, w storce.
A, w storce, dobra, okej. Okay. No.
Proszę bardzo.
Jest. Dobra,
właśnie,
no,
to potwierdzam. Jest 5,5 miliona na kołach.
No, widzę.
No to...
Na wóz transmisyjny.
No, a to widzisz tego transmisyjnego tam? To jest właśnie ten wóz transmisyjny. Mm. Nie wiem, co musi być w Mercedesie Sprinterze wsadzone, żeby on kosztował 5,5 bańki. Jaki
tak jest.
Sprzęt
tak miało być, a tak jest.
No.
No. Tym bardziej,
razie,
że nie wiem, czy widziałeś...
Nie wiedziałem, że Łukasz Mejza nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Słuchaj, ale to też jest niesamowite, że Łukasz Mejza był niezatapialny i jak gdyby niemalże suchą stopą przeszedł przez wzburzone morze pod tytułem
bo
moralne
wątpliwości. Samochodem szybko to nie dotyczy.
Szybko, masz rację, szybko przyjechał, nie zastanawiając się właściwie, że tonie, nie tylko on. Pamiętamy te wszystkie moralne i etyczne wątpliwości w kontekście zbierania kasy, i to grubej kasy na leczenie chorych dzieci.
No właśnie.
Potem była cała kwestia tych kilkunastu mandatów i ponad chyba 160 punktów karnych i zasłaniania się wszędzie immunitetem. Jest też kwestia naciągania i defraudacji środków unijnych poprzez organizację lewych szkoleń. Ta sprawa teraz cały czas do wyjaśnienia. Ale okazuje się, że kroplą, która przelała te czary goryczy...
Było pojawienie się na gali Freak Fighter.
Tak jest. Jest zapowiedź tego, że ma zawalczyć we Freak Fightach. Czyli rzeczy, które są rzeczywiście istotne z punktu widzenia takiej szeroko rozumianej uczciwości, jakiej oczekujemy od polityków, w ogóle nie miały żadnego znaczenia. I to nie przez tygodnie, tylko miesiące, a ba, nawet lata. Nagle pojawia się jego zapowiedź, a jeszcze podobno on chce zawalczyć charytatywnie, tak? Te garze, które on teraz negocjuje.
Ja widziałem tę wypowiedź jego. On mówi, że jeżeli by się pojawiła ta propozycja, no to on by to rozważał, gdyby... 1 000 000 złotych, które by dostał, to już ta kwota, mógł przekazać na ten.
Okej, okay, okej. Okay. No, jakie wielkie serce. A propos partyjnych standardów.
Ale oczywiście wchodzą w ten świat, bo tam, wiesz, on był na gali, gdzie się bił Korczarowski z Czarneckim młodym.
Nie wiem, stary, bo to jest dla mnie zupełnie inny uniwersum.
No, wiesz, tutaj, ja, nie?
No wiem, ale co, oni się bili?
Gadałem z Krzyśkiem Pieszko, który twierdzi, że, no wie, mówię, ty, no ale przecież... Bądźmy realistami, no ten Mejza raczej mamy ma szansę, żeby wejść do parlamentu w przyszłej kadencji. To jeszcze rok ma tylko roboty, nie?
Tak.
On tu chce
szukać. No tak. A, że szuka sobie
mówi,
planu B.
Ale Krzysiek mówi, że a może Konfederacja Brauna.
Aha.
A tam pracuje stary Czarnecki teraz.
A, że kolega partyjny normalnie,
że
tak?
Że może jakiś ten, nie? Że... Wiesz, dla
rąkowa akcja transferowa.
Dlaczego zabrał na nadużywanie unijnych funduszy, wiesz, Parlamentu Europejskiego, nie jest chyba niczym kąsającym, prawda? Dobrze widzę rynkowo.
Słuchaj, no biorąc pod uwagę...
Ale ja nie sądzę, żeby Grzegorz Braun Mejzę przytulił.
Wiesz co, w tej polskiej polityce już chyba wszystko się może wydarzyć, więc ja się w żaden sposób nie będę ze swoimi wątpliwościami albo oczekiwaniami w żaden sposób werbalizował.
Natomiast walka jego z Jackiem Murajskim na przykład potencjalna na pewno byłaby ciekawym, ale,
no dobra,
albo ciekawym czymś dobrym, przynajmniej konferencję.
Okej, okay, ale no właśnie, bo ty trochę kumasz ten świat. To jest realne, że...
Kumasz, ale obserwujesz to dwie różne rzeczy.
Rozumiem, ale powiedz mi, to jest realne, żeby za walkę takich dwóch patusów jeden i drugi dostali takie pieniądze po 1 000 000 złotych?
Myślę, że w przypadku Mejzy to nie jest realne.
A, okej. Okay.
Nazwiska, są nazwiska w tym świecie, które takie kwoty dostają, a są to takie nazwiska,
ale w świecie pato...
W świecie freak fightów, tak.
Freak fightów? Mhm. Dobra. Ja chyba wolę się jednak chować pod moim, słuchaj, w takim razie kamieniem i z niego nie wychodzić, jeżeli ten świat ma czasami tak wyglądać. No ale dobra, słuchajcie.
I pod kamieniem chciały też się dwie kobiety chować w Portugalii.
A nie, one nie do końca, one spod tego kamienia właśnie chciałyby być.
Nie chowały pod kamieniem, a w Portugalii się nie chowały.
Wzięły ślub dwie dziewczyny w Portugalii, wyleciały w tym celu na Maderę. No i teraz...
Petru też kiedyś poleciał na Maderę.
Tak, ale on tam właściwie skończył swoją karierę polityczną, a one dopiero zaczynają. Nie wiem, czy polityczną.
Ale on też chyba poleciał nie ze swoją żoną.
To prawda. No to w momencie, kiedy...
A Madera to takie miejsce jest, wiesz, przyciąga romantyczne taki wypady.
Tak jest. No, swojego czasu marszałek Piłsudski też ten kierunek obrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił decyzję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i wojewody lubelskiego, którzy odmówili paniom Alicji i Jolancie Sienkiewicz-Prochowicz transkrypcji ich portugalskiego aktu małżeństwa. Sąd w uzasadnieniu powołał się na niedawne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z ich orzecznictwem, czytamy w depeszy, Polska ma obowiązek umożliwić transkrypcję aktu małżeństwa wszystkim parom, które wzięły legalny ślub w innym kraju Unii Europejskiej, w tym parom jednopłciowym, nawet jeśli takie związki nie istnieją w polskim systemie prawnym. No i teraz wchodzimy w ten nierozstrzygalny spór ideologiczno-prawny. I przerzucanie się ideologiczno-prawne. No jasne. I przerzucanie się interpretacjami konkretnego z artykułów Konstytucji, bo jedni będą za chwileczkę wyciągać artykuł 18, który mówi o tym, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety jest pod specjalną ochroną państwa, a inni będą wyciągać bodaj artykuł...
Chłopak, dziewczyna, rodzina.
No tego w Konstytucji nie ma, słuchaj, ale jest artykuł 90, który mówi, że w pewnych dziedzinach, w których najjaśniejsza rzecz Rzeczpospolita oddaje swoje kompetencje poprzez podpisanie umowy międzynarodowej. Owa umowa międzynarodowa no, powinna w naszym systemie prawnym obowiązywać. No i teraz czekamy na prawników, którzy są już z góry jasno określeni, żeby wkroczyli na swoje wcześniejsze pozycje i nas zarzucili swoimi opiniami.
Ale tak z boku między przysłowiowym Bogiem a prawdą. Czy
myślisz,
że to, że ten akt małżeństwa został przepisany, czy podle transkrypcji, nie mylić z tranzycją. Czy to cokolwiek zmienia, no, że mają sobie ten akt, no i
wiesz co?
Żyją i fajnie. Dopóki to nie pozwala zrobienia następnego kroku, czyli adopcję dziecka i nie otwiera tej furtki, no to...
Wiesz no
bo
co?
Tutaj
ja dotarłem.
Dyskusja jest bardziej gorąca.
Jest, oczywiście, wiadomo, bo to chodzi o te dalsze konkretne kolejne kroki. Wiesz co? Gazeta Wyborcza zrobiła z panią Alicją i z panią Jolantą wywiad. I a propos tego, o czym mówisz, panie deklarują, że opowiadając o tej uroczystości, która się odbyła na Maderze, że taki jest właśnie ich plan. Ja spróbuję znaleźć ci konkretny fragment, gdzie one jasno mówią, że planujemy pójść do Urzędu Stanu Cywilnego, powiedzieć, że chcemy zrobić transkrypcję aktu ślubu zawartego za granicą i mówią jasno, że dalszym krokiem jest to, że chciałyby adoptować. Cytat. Chcemy mieć dziecko. To, że jesteśmy już legalnym małżeństwem w pojęciu prawa europejskiego dużo ułatwia. Decydujemy się na to także ze względu, jakkolwiek podniośle to brzmi, by osoby, które będą żyć w Polsce po nas, miały łatwiej i nie musiały już o to walczyć.
No więc też mogą sobie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jeżeli są dwie panie, no to natura podpowiada, że mogą mieć nawet dwoje dzieci, tylko...
Tylko nie ze sobą.
Nie ze sobą, tylko też z tego zapłodnienia, no to za problem, prawda?
Panie tutaj deklarują, że chciałyby mieć po prostu, i to jasno o tym mówią, dokładnie takie same, jak to nazywają, przywileje, jakie ma małżeństwo w świetle prawa europejskiego. Mówią, że nie mamy tych samych przywilejów spadkowych, prawa do pochówku, prawa do wspólnych rozliczeń, do dostępu do dokumentacji medycznej, wreszcie prawa do adopcji. No więc, wiesz, to o czym mówisz, ten krok drugi rzeczywiście...
Ale mają prawo do rozwodu.
Mają. Ten krok drugi to jest coś, co no wiadomo, że rozpala ideologicznie nas wszystkich i to jest taka sytuacja, w której no nie ma argumentu, który mógłby w jakikolwiek sposób przekonać drugą stronę. Prawda? Bo i jedna i druga jest impregnowana na jakiekolwiek próby w ogóle dyskusji. Chyba możemy iść dalej, bo my też tutaj niczego nowego nie wniesiemy, poza tym, że wiesz, ci prawni, to mnie zawsze zastanawia, wiesz, prawo generalnie stanowi czarno na białym. I w naszym kraju tak bardzo uregulowanym, jeżeli chodzi o każdą dziedzinę życia, tych przepisów mamy mnóstwo. Nawet do tych bardzo szczegółowych, konkretnych przypadków ono się jasno odnosi. Ale nagle się okazuje, że to nie jest kwestia zapisanego prawa czarno na białym, tylko to jest kwestia jego interpretacji.
I teraz rozumiemy pytanie, prawo, i teraz tak pytanie, jak my je rozumiemy, prawda?
Dokładnie. Teraz pytanie, kto to prawo będzie interpretował?
Jasno. Czy jest to napisane, prawo i sprawiedliwość?
Napisane jasno dla jednych znaczy zupełnie co innego, niż to samo jasno napisane znaczy dla drugich.
Słuchajcie, no ale zostając w tematyce prawa, ale jednak przenosząc się trochę w inne rejony globu, czyli do Singapuru.
O, tam jest historia, słuchajcie.
Tam doszło do naruszenia prawa w sposób rażący. Otóż 18-letni Francuz ma perspektywę spędzenia nawet 2 lat w singapurskim więzieniu. Ja przypomnę, że tam można pójść do więzienia za rzucenie gumy do rzucia na
tak,
lice.
Tam Ordnung muss sein, tam musi być porządek.
Ale ten Francuz nie rzucił gumy do rzucia, tylko zrobił coś skandalicznego po prostu.
Gość
polizał słomkę.
Polizał słomkę.
Tu nie jest napisane, że słomka była już według norm ekologicznych.
Ona nie
papierowa,
była ekologiczna, ona nie była ekologiczna.
Bo wiem, że w Azji jednak trochę inaczej patrzą na te rzeczy i może być na przykład tak, że słomka jest papierowa,
aha,
ale w foliowej torebce zamkniętej w foliowym pudełku, prawda? W plastikowym pudełku. I ja nie miałeś z tym problemu żadnego.
I wiesz, bo on to nagrał. Ten Francuz, on
to nagrał.
Oczywiście, czyli on podszedł do takiego automatu, w którym są pomarańcza i tam po prostu możesz za drobniaki sobie zamówić świeżo wyciskany soczek i z dyspozytora też dostajesz słomeczkę. I on tę słomkę oblizał i włożył z powrotem do dyspozytora.
Dobrze, że do nosa nie wsadził i nie...
Oczywiście wszystko nagrał. Okazało się, że biorąc pod uwagę standardy singapurskie, nie dość, że trzeba było oczywiście natychmiast wszystkie słomki wymienić.
Na świecie.
Niemalże. No to 18-latek usłyszał zarzuty karne. I może nawet trafić do więzienia, chociaż ja wczoraj trochę podrążyłem i okazuje się, że właśnie dostał pozwolenie od sądu w Singapurze na praktyki studenckie na Mali, więc wypuszczono go. Od 2 do 25 maja ma staż wymagany przez bardzo ekskluzywną szkołę, której jest studentem. Ma jednak obowiązek utrzymywania kontaktu z Singapurem i musiał wpłacić kaucję w wysokości $5000 singapurskich.
A ja tylko przypomnę, kto Francuzów nauczył jeść widelcem.
I niech pamiętają.
Niech pamiętają, no.
To są rzeczy, które
trzeba
przypominać.
Niech się gówniarz uczy. Słomki by się chciało.
No, co za świat, stary. No. Robisz coś tak głupiego, wysyłasz to jeszcze...
I już wiedzą o tym nasi południowi sąsiedzi, którzy nie używają słomek do picia piwa i w ogóle wychodzi na to, że wycofują się z picia piwa, co jest w ogóle... skandalem.
Czesi, słuchajcie, Czesi.
Tak.
Ale...
Mówisz piwo, myślisz Czech.
Tak,
a
tak.
A tutaj co? Znaczy, dobra, Oktoberfest też, nie?
To prawda, ale to już to sene wrati. Mnie zdziwiło to, bo news polega na tym, że Czesi piją coraz mniej piwa alkoholowego, przerzucają się na piwo bezalkoholowe.
No właśnie, piją w ogóle mniej piwa, a w ramach picia mniej piwa jeszcze... Okazuje się, że więcej piją bezalkoholowego,
tak jest,
niż pili go wcześniej.
I to jest pewnego rodzaju trend zauważalny w Czechach już od paru lat. Natomiast wciąż średnia na głowę Czecha...
I teraz posłuchajcie tej liczby, tak zwanego wolumenu piwnego.
Mówimy o litrach.
O litrach.
21 litrów na głowę.
21 litrów na głowę rocznie.
Rocznie, tak. Nieźle.
O.
Mają rozmach. W Polsce, słuchaj, bo sobie to sprawdziłem, w Polsce no, nie jesteśmy dużo gorsi, ale my, 121 mają Czesi, a my mamy 93.
Czyli ty powiedziałeś, kochany, 21 litrów, ale ty się pomyliłeś o 100, bo to jest 121.
A ja, przepraszam, 121, sorry, bo widzę 121, powiedziałem 20, przepraszam.
To jest dokładnie pojemność mojego baku w Fordzie. 120 litrów.
121 litrów piwa na głowę wypijają Czesi, Polacy 93.
No...
Jest z kogo brać przykład?
To, z czego bezalkoholowe to 0,3.
Ale jest pewien mały haczyk. Nie. Jeżeli chodzi o czysty alkohol, to jednak bijemy Czechów na głowę. bo Czesi...
Nie no, myślę, że w tej materii to mało kto nam może podskoczyć.
Czesi 10,5, my 11,7, prawie 12 litrów.
No to i tej beherowki mogą...
My nadrabiamy czystym alkoholem, ale żeby nie było, a właściwie żeby było to jasne, absolutnie nie zachęcamy do picia alkoholu, nawet jego najmniejsza ilość w jakiejkolwiek krwi, czy to mężczyzny, czy kobiety. To czysta trucizna.
Ja ci powiem, Tomek, że... Lubię sobie czasami piweczko wypić, jak jest ciepło, ale tak z drugiej strony mogłoby dla mnie nie istnieć alkoholu i nic by się nie zmieniło w moim życiu.
Ja powiem ci szczerze, nie jestem w ogóle fanem.
Ale to jest taki, to jest akurat bardzo krzepiące, bo ten nurt obserwuję i to nie tylko u młodych ludzi, tylko w ogóle.
Ale poczekaj, mówisz o nurcie odchodzenia,
od alkoholu.
Alkoholowego w kierunku bezalkoholowego, czy
nie,
w ogóle, wielu
moich znajomych na przykład zauważyłem, że
przestaje
w ogóle pić alkohol. O upijaniu się to już w ogóle nie wspomnę, nie? Bo to też jest różnica pić alkohol w ogóle. Bo ja na przykład zdarzy mi się pić alkohol, a nie pamiętam, kiedy się upiłem, nie wiem, to jest ileś lat temu.
2009 po raz ostatni, prawda? Rozmawialiśmy dzisiaj o za przeszłej historii. Wiem, o co chodzi. Słuchaj, dla mnie alkohol też mógłby w ogóle nie istnieć, ale gdyby na przykład zabrakło na świecie pyr, jest po mnie.
No tak.
No tak mam.
A gziku?
Jeszcze gorzej.
Dobra,
jeszcze
zaraz,
gorzej.
Zaraz wjeżdża do nas Kajtek, zobaczymy, bez czego on nie mógłby.
Dajcie Kajetana.
Zamiast zajmować się poważnymi sprawami gospodarczymi, to grzebią w reklamówce i liczą majtki.
Nie, no to jest tragedia. Naprawdę Czubek to wymyślił.
I ja sobie nie wyobrażam, że ja, pracując ciężko, czy osoby podobne do mnie, takie jak tutaj są, żeby one jeszcze musiały i były zmuszane do ważenia towarów.
To tak jakby rolnik sprzedawał ziemniaki na kilogramy, a na koniec musiałby te ziemniaki policzyć na sztuki, ile mu zostało.
Jak wsiedliśmy do auta, wyjeżdżaliśmy z tego urzędu celno-skarbowego, to po prostu nam łzy same leciały do oczu, bo ja mówię, jak najgorsi przestępcy.
A ministerstwo w ogóle jest oderwane od rzeczywistości. W ogóle nie rozumieją realiów rynków. Ludzie nie mają gdzie rozstawiać jakichś wag. A zresztą jaką wagę? A skarpetki to ja mam jaką wagą ważyć? Może apteczną?
To jest absurd największy, jaki mogli wymyślić w tej chwili.
Ale to tylko w Polsce tak.
Padł po prostu
Siemano.
Z gracją baletmistrza.
Tomek mi pozazdrościł, nie?
Tak jest. No. Pamiętaj, sport to zdrowie, ale w pewnym wieku stary zabija. No.
My teraz w duecie jesteśmy tu forium,
czekaj,
nie?
Czekaj, gdzieś tutaj sobie to śwignę, bo tyle miejsca potrzebujemy tutaj teraz razem, że nie ma miejsca na nic innego.
Tomasz Wolny odrzucił kulę, to byłem świadkiem cudu.
Cud! Dajcie tu morze,
słuchaj,
to wam pokażę.
Był już jeden Tomek, który był zarąbisty w kulach i się nazywał Majewski, nie? Rzucał kulami.
No to prawda.
No, także, słuchaj,
idę w jego ślady.
Przykład.
Biorę przykład. Słuchaj, w ogóle ja a propos waszych serdecznych ziomali, to u mnie to się wydarzyło, poszedłem z Jurasem na brazylijskie jiu-jitsu. Przez chwilę mnie tam nie było i akurat tego dnia były tylko i wyłącznie skrętówki, techniki na nogi. I generalnie jest tak, że jak ktoś tam
lubię wchodzi... skrętówki.
Ja wiem, że ty lubisz. I właśnie te były. Jak ktoś wchodzi...
się zgodzę z moim
przedmówcą. To od razu klepiesz. Generalnie nie dopuszczasz do sytuacji, gdzie ktoś tam ci tą nogę wyciąga, wiesz, jak grasz w kosze.
Pamiętaj,
i na latach, to nie chcę.
Kajentan, jak będą skrętówki, od razu
zawsze klepcie, chłopak.
Klep od razu.
Zawsze
klep.
To one klepią, ale...
I delikatnie... i drugi morał jest taki, że jak pojawi się jakiś minimalny ból, to potem nie idziecie dalej grać mecz w kosza, tylko odpoczywacie z 2 tygodnie i wracacie dopiero
czyli
na salony
sportowe.
Od razu klepiecie i jak cokolwiek was boli, zostajecie w domu, nie bierzecie przykładu z Wolnego, bo potem kończycie tak jak Wolny i Kajtek.
Słuchajcie, Tomek wam mówi, że to sport, a ja uważam, że to po prostu zemsta pewnych urzędników za pewną samowolkę. Także to wcale nie był sport.
Nic mi o tym na ten moment jeszcze nie wiadomo, ale bądźcie czujni.
Dobra, co tam w nasi polskojęzycznej?
Słuchajcie.
Wtedy się, wiesz, niepokoi.
Najważniejsze rzeczy, które tutaj się pojawiają i tu w prasie, to po pierwsze, no, odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, tak? I mimo, że za dużo nie będziemy o tym mówić, bo trzeba zachować pewną powagę i dobrze, że nie transmitowano tego jakoś mocno, to no, trzeba zwrócić jednak uwagę, że było bardzo dużo osób na uroczystości pogrzebowej.
Tak, poruszające pożegnanie.
Był zarówno prezydent, jak i premier, widać nawet marszałka Sejmu i bez tutaj bez podziałów, kogo lubimy, kogo nie, no oddanie szacunku, no klasa, tak?
Mówiliśmy, przepraszam Kajtek, że na sekundkę wyjdę ci w słowo, wtedy mówiliśmy o waszej wyciągniętej dłoni, waszej, czyli Pei i Tedego. Natomiast nie wiem, czy widzieliście, no mi to nie umknęło i też bardzo wielu obserwatorom i pewnie Polakom też, moment przekazania sobie znaku pokoju, kiedy to właśnie wspomniani przez ciebie Kajtek, bo to był zarówno
Czarzasty.
I Czarzasty, i pan premier Donald Tusk, i pan prezydent Karol Nawrocki z małżonką, i pani poseł Magdalena Biejat, wszyscy sobie pięknie przekazali znak pokoju.
I to trzeba tutaj oddać, że jednak politycy potrafili schować dumę w kieszeń i w takim momencie jednak gdzieś symbolicznie, ale jednak się pojednać. No jeszcze bardzo ważnym newsem i tutaj tylko też w formie zdjęcia, no po wyjściu Andrzeja Poczobuta z więzienia białoruskiego, żona jego Oksana napisała w sumie posta w mediach społecznościowych, że to najszczęśliwszy dzień ze szpitala i tutaj zarówno w Faksie, jak i Super Ekspresie, ale i w innych gazetach, które przeglądałem, czyli w Rzeczpospolitej i Wyborczej, wszędzie to zdjęcie figuruje i no po prostu należy się cieszyć,
no nareszcie,
że ludzie wracają i oby jak najczęściej takich wesołych newsów. O tym, że...
Ciekawe, czy lokalne władze na fali tych wydarzeń uruchomiły procedurę remontu tej drogi, bo widzicie, w skandalicznym stanie była ta droga, gdzie ten wypadek się miał.
A mówisz o świętej pamięci, o Politewce.
Słuchajcie,
w ogóle się dużo dzieje wokół wyjaśnienia tej sprawy.
Nie, no to wiem, no, ale no tak, zdjęcia tak, tej tak. drogi, no to są...
Wołają o pomstę.
Słuchajcie, o Kierwińskim u fryzjera nie będziemy mówić, bo to kolejna ustawka, natomiast dużo się też mówi o aferze, mówi do tej pory o aferze Kolegium Humanum, lub jak to mówią niektórzy, Kolegium Tumanum, bo wielu ludzi zamieszanych w to, czy te dyplomy były prawdziwe, czy nie. Wśród 20 chyba 6 oskarżonych znajduje się 3 różnych ziomków z różnych partii.
A mówiąc o tym dzisiaj, co łączy, tak, Kajta?
Tak, co łączy.
Pęd do nauki.
Pęd do nauki łączy wspaniałą trójkę, Bosaka, Hołownię oraz mojego ukochanego Michała Kołodziejczaka. Dlaczego ukochanego? Po prostu kocham memy z nim, wywiady. Uważam, że po prostu to jest człowiek, który potrafi mnie postawić na nogi
każdą
swoją wypowiedzią.
Ale on jeszcze politycznie funkcjonuje? Chyba dawno nie widziany.
Ponoć gdzieś tam zniknął, on chyba odszedł.
Chłopaki, że dla większości z nich te tytuły MBA uprawniające do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa są już niepotrzebne.
Tak. Ale
potrzebny był cały ten cyrk, bo...
Słuchajcie...
Spółek Skarbu Państwa już na nich nie będzie.
Nie będzie.
No roboty uczciwej się może wezmą.
Nie wiem, ile mamy czasu, ale obiecałem...
No masz ostatniego news.
Obiecałem Białkowi, że zrobię sprytne przejście do sportu, bo nie będzie o tym mówił. Natomiast jeszcze w nawiązaniu do zbiórki, która no już echa jej się kończą, ale trzeba wspomnieć, Robert Lewandowski odpowiedział na wywiad, bo w telewizji chyba polskiej, w TVP Info, Maja Metan, czyli ta dziewczynka chorująca na raka, która wystąpiła razem z BDS-em, zaśpiewała, bo chciałem powiedzieć w teledysku, ona razem zaśpiewała z BDS-em, powiedziała w tym wywiadzie, zapytana, jakiego sportowca chciałaby spotkać i wyprowadzić na mecz reprezentacji. Powiedziała ponoć w tym wywiadzie, że Roberta Lewandowskiego, a tutaj Robert Lewandowski, tu mamy screena, odpowiedział po prostu na Instagramie, że
Maja,
żaden problem, tak?
Załatwione
i miejmy nadzieję, że do tego dojdzie i że Maja będzie mogła wyprowadzić Roberta na mecz i jeszcze wspólnie razem to zobaczymy. Tego życzę i mam nadzieję, że to było najpłynniejsze przejście do informacji sportowych.
To prawda, ale robimy takie na koniec bardzo pozytywne wiadomości, Jacek, prawda?
Lubimy.
Niezależnie od naszego podłego, czarnego, ciemnego charakteru.
W ogóle wiesz, pozytywne informacje jeszcze w kontekście piłki nożnej.
A ja
polskiej... żyć nie umierę.
Ja jestem jeszcze winny przeprosiny czatom, bo na live Łatwogęga powiedziałem na koniec, że mam...
Masz kawał.
Mam kawał, no, z którego się powstrzymałem, bo chciałem powtórzyć kawał, który kiedyś chyba na prank powiedziałem, mianowicie ile zarabia...
O Lilliputce?
Nie. Ile zarabia inwalida w kanale zero i miało się to spuentować do 4 koła, żeby tylko nasz szef tyle wpłacił, ale stwierdziłem, że nie będę dysponował mnie swoimi pieniędzmi, więc się powstrzymałem.
Ugryzłeś się, po prostu zachowałeś się jak nie tykaj, tak. Ugryzłeś się w język.
No właśnie.
Aż sam byłem zaskoczony. Tak. Co się wydarzyło u ciebie?
Aż jestem niepodobny do siebie.
Dokładnie. Zobacz, jak ludzie potrafią się zmieniać pod wpływem chwili, w której rzeczywiście dzieje się historia.
Tak, ale na konia chętnie jeszcze pójdę.
Kajtek, dzisiaj jest dzień konia, stary.
No właśnie.
Wpadasz na hipoterapię?
Myślę, że nadejdzie taki moment.
Musimy kończyć.
Wiem, że musimy kończyć, ale muszę tylko wam powiedzieć, że jak Kajtek wjechał na tego wierzchowca, to wszyscy byli zadowoleni.
Wierzchowiec też.
Doba!
Wierzchowiec.
Koń by się uśmiał.
Tomek i jego konie wspaniałe.
Żeby zakończyć to, to ja powiem tylko, nie mogę się doczekać, chłopaki, kiedy spotkam was w Sztynorcie.
Jesteśmy umówieni. Kajtek, dziękujemy ci bardzo.
Ja również. Dzięki, dziękuję, stary. Do zobaczenia. Fajnie było.
Do zobaczyska. Przed nami, słuchajcie, już wiem. Masz czy ja mam? Poczekaj. Ty zagadaj, a ja zaraz ogarnę. Mam.
To Głodek nie gotuje, świadczy.
Głodek nie gotuje, bo dzisiaj mamy, słuchajcie, kuchnię Wikinga. Do Głodka wysyłamy najlepsze myśli, bo Głodek dochodzi do siebie.
Siła.
Zdecydowanie, Głodziu. Brak planów na majówkę? Idealny moment na to, żeby się na nią w tym momencie przygotować z kuchnią Wikinga. Z kodem 025, aż 25% zniżki dla wszystkich, a dla nowych Wikingów kod 030. Na 30% zniżki na pierwsze zamówienie. Promocja trwa, uwaga, do 3 maja, do godziny 23.59, czyli niemalże do samej północy. No, nam pozostaje wszystkim życzyć smacznego, a Głodkowi raz jeszcze szybkiego powrotu do pełnej formy.
Bez żartów, zastanawiam się, czy w tego Wikinga nie pójść kiedyś, także...
Idź!
Bardzo chętnie.
Jednego już przekonaliśmy, proszę.
Słuchajcie, teraz fragment materiału pod tytułem Złowieszczym, uwaga, Kornelia Wieczorek, fakty, nadużycia i manipulacje. A potem sport i Kuba Białek, zapraszamy serdecznie.
Ma 17 lat i dorobek, którym mógłby pochwalić się nie jeden naukowiec. Rewolucjonizuje naukę. Zmienia świat nauki. Takie nagłówki polska prasa publikowała o 17-latce z liceum w Gdyni. Uhonorowali ją prezydent, minister edukacji i ministerstwo nauki. Trafiła do rankingów tygodnika Time i magazynu Forbes. Sęk w tym, że część opowieści o niezwykłej karierze Kornelii Wieczorek to efekt nadinterpretacji, pomyłek i uproszczeń. Ich autorką była po części sama Kornelia, a po części właśnie influencerzy, politycy, dziennikarze, a wszystko to w imię zasięgów i PR-u. I wydaje mi się, że w całym tym zamieszaniu, które teraz wstrząsa polskim internetem, najmniej chodziło o licealistkę i jej osiągnięcia naukowe. Od początku. Kornelia Wieczorek to nastolatka, która chodzi do 3 liceum ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest współautorką kilku ciekawych szkolnych projektów. Wspólnie z koleżanką pracowała nad ekologicznym nawozem, z kolegą nad aplikacją, którą kiedyś mogłaby rozpoznawać zmiany skórne u seniorów. Z zespołem uczniów pracowała nad prototypem aplikatora do radioterapii, która zakłada umieszczanie źródła promieniowania jak najbliżej nowotworowej zmiany. Za te projekty była razem ze współautorami nominowana do konkursów dla młodych talentów. Było ich kilka, były w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Oto on! Pełnej gotowości. Nasz sportowy ekspert, nie tylko jeżeli chodzi o teorię, ale także o praktykę. Natomiast dawaj troszkę teorii.
Dzień dobry.
Jacob the White.
Nie rozumiem, czemu zdziwiłeś się newsami z polskiej piłki, że nie mogą być pozytywne. Mogą być czasem, ale ja dziś takich w sumie nie przedstawię.
Ale a fajnie teraz narobić dużą nadziei, co?
Aczkolwiek o polskiej piłce będę mówił, natomiast będą to newsy, powiedzmy, neutralno-kontrowersyjne. Zacznę od wczorajszego starcia Atletico z Arsenalem, czyli od piłki europejskiej. Wiele osób, które zasiadło do wczorajszego meczu, spodziewało się choćby, że może choćby ćwierć tych emocji, które we wtorek były w meczu Ligi Mistrzów, gdzie PSG pokonał Bayern 5-4. No jakiś absolutnie niebywały mecz, że będzie też w meczu Arsenalu z Atletico. No ale niestety był to taki mecz, w którym najbardziej zadowoleni byli trenerzy, a kiedy trenerzy są zadowoleni, to znaczy, że kibice nie za dużo obejrzeli.
Szachy, tak.
Dla koneserów. Zamknięcie się, defensywka, taktyka, strategia.
Myślałem to, że w polskiej piłce najbardziej są te mecze wartościowe, gdzie zadowoleni są działacze.
Czyli
wszystkie.
Prawda. Zależy, co się dzieje na sektorze VIP, w loży, gdzie się spotykają.
Kto dostarcza catering?
Na przykład.
Czasy się zmieniają.
Na jakim poziomie? Czy jest to premium, platinium?
Tak,
wciąż wśród działaczy, trawersując klasyka. No dobra.
Ciekawe, czy działacze przyjąć jakieś testy sprawnościowe, nie? Tam coś. Raz w życiu.
No słuchaj,
kiedyś, stoliczku chyba.
Kiedyś Grzegorz Lato, kiedy był prezesem PZPN, został zapytany, jaki ma czas na setkę. Powiedział, że 3 sekundy. 1, 2, 3. Także to był test sprawnościowy pana Lato.
Często zdawany. Bardzo, no właściwie nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale jedno jest pewne, często zdawany. Na polskiej piłce to na dobre nie wyszło.
Praktykował, żeby nie wyjść z formy. Nasz ówczesny prezes. No więc tak, było 1-1 w tym meczu Ligi Mistrzów, 2 gole z rzutów karnych, emocji niewiele, lepsze było Atletico i ono może sobie pluć w brodę, że jakiejś tam sytuacji, zwłaszcza w drugiej połowie, nie wykorzystało, no ale emocji obejrzeliśmy niewiele. Też emocji bardzo mało było w niedzielnym starciu Lecha Poznań z Legią Warszawa, w zasadzie było ten mecz rozstrzygnięty.
Było bardzo dużo pozytywnych emocji.
Już w trzeciej minucie, kiedy Lech strzelił gola, to już wiadomo było, że raczej emocji nie będzie, a po 21 minucie, kiedy Rafał Augustyniak, czyli piłkarz Legii Warszawa, otrzymał czerwoną kartkę, to już było pewne, że Lech wygra w sposób spokojny. No i wczoraj wydarzyła się rzecz, która rozpaliła kibiców z całej Polski,
tak,
gdyż komisja ligi odwołała czerwoną kartkę, jaką obejrzał w tamtym spotkaniu Rafał Augustyniak, uznając, że sędzia popełnił rażący błąd, czyli że ta czerwona kartka była bardzo niesłuszna. Możemy sobie zobaczyć na screenie, jak wyglądała ta sytuacja. No, nie wiem, czy tak bardzo niesłuszna, jak sobie zobaczymy nogę.
Na prawą nogę.
Dokładnie. Ona się ugina.
Naszego zawodnika? Znaczy mojego zawodnika. W sensie... Wiadomo. Natomiast sytuacja wyglądała w ten sposób, że bezpośrednio po faulu arbiter główny pokazał żółtą kartkę.
Dokładnie.
Natomiast ta czerwona ujrzała światło dzienne po weryfikacji VAR.
Tak jest. I najpierw kolegium sędziów uznało, że to był błąd i później komisja ligi uznała, że tę kartkę odwoła. To co oznacza, że Rafał Augustyniak, czyli piłkarz faulujący, zagra w jutrzejszym meczu Legii Warszawa.
No i dlaczego... na szczęście też wyszedł z tego cały.
A czy to nie byli jacyś neosędziowie?
Być może. Do piłki jeszcze nie doszła ta instytucja, ale no jeżeli będą takie decyzje podejmowane, to kto wie, może wkrótce.
Woli, prawda?
To prawda.
Wiecie, to jest tak niepotrzebne polskiej lidze, czyli znowu pojawia się, i to nie jedna teoria spiskowa, że żeby konkretnemu klubowi przy zielonym stoliku po prostu pomóc w walce o utrzymanie w lidze, no to w żaden sposób nie służy tak naprawdę nikomu, bo ani nie służy lidze, ani nie służy Legii Warszawa, ani nie służy kibicom, ani nie służy piłka. No bez sensu.
Tak? Były dziesiątki bardziej kontrowersyjnych sytuacji, w których tej kartki nie cofano, a tutaj postanowiono to zrobić. I co podsyca te kontrowersje? Jeden z członków tej komisji ligi, to jest taki organ, który powinien być niezależny, który decyduje o sprawach różnych i wlepia różne kary. Jednym z jej członków jest niejaki Robert Błaszczak, który jest zdeklarowanym legionistą. Jest nawet w Radzie Nadzorczej Koszykarskiej Legii Warszawa i też na zdjęciu, które wczoraj krążyło, krążyło bardzo ochoczo po Twitterze.
Oni powinni być apolityczni.
Ale no żadnego
nie może być kibicem. No.
Czy wy sugerujecie, że to miał jakikolwiek wpływ no, na decyzję, jaką podejmował?
Źli internauci sugerują. Tu na przykład jest jego zdjęcie, pokazuje symbol charakterystyczny dla warszawskiego zespołu, będąc na stadionie Realu Madryt.
No. Chcesz mi powiedzieć, że pan Robert miał jeden z decydujących głosów w kwestii anulacji tej czerwonej
tak,
karty?
Tak, gdyż on jest wiceprzewodniczącym tego organu. No i źli ludzie to łączą, że być może tak było.
Śledzi decyzję owej komisji w cyrku się nie musi śmiać już, naprawdę.
Czy się okaże, że Błaszczak po nazwisku jest skonektowany z Mariuszem?
No, tego by brakowało.
Ja bym się nie zdziwił, no.
Jest awantura, jest
pokazuje awantura. El jak legionowo, tamten jest legionowo, to się zgadza.
No i na przykład właściciel Pogoni Szczecin mówi, że fajnie być Legią, bo to inne zasady i inne traktowanie.
A że rzeczywiście w stołecznym klubie wszystkie ręce na pokład, to jest akurat fakt, bo przed nimi ważny mecz.
Tak, w piątek, czyli już jutro mecz o utrzymanie. Niespodziewany mecz o utrzymanie. Klasyk Ekstraklasy, czyli Widzew i Legia Warszawa. Legendarny mecz dwóch wielkich firm, w którym Widzew przystępuje do tego meczu jako drużyna ze strefy spadkowej, a Legia jako drużyna tuż jest nad strefą spadkową. Więc może to być mecz o utrzymanie. Podsycane są nastroje w jednej i w drugiej drużynie. Wczoraj pojawił się news na stronie meczyków, że Widzew zainteresowany jest piłkarzem Legii, Jurgenem Elitimem, co no, zostało tak średnio odebrane. Nawet nasz pryncypał skomentował, że to jest nieetyczne, żeby w takiej sytuacji sięgać po, czy prowadzić rozmowy tuż przed meczem z jakimś zawodnikiem. Niemniej jest bardzo gorąco. Mam pozytywną informację z piłki nożnej.
Dajesz.
Jest. Co prawda nie pojedziemy na mundial, ale zagramy w czerwcu i w maju dwa sparingi, bo mieliśmy grać jeden sparing z Nigerią na Narodowym 3 czerwca, to już jest potwierdzone.
Zamiast mundialu będzie sparing.
Będą dwa mecze, tak, po towarzyskie. A drugi rozegramy według informacji przeglądu sportowego z Ukrainą 31 maja. O tym, że będziemy grać jakiś mecz, wysypał się Jan Bednarek na streamie u Łatwogęga, który zapraszał dzieciaków na dwa mecze. I ludzie, jak to na dwa mecze? Że jest zaplanowany jeden mecz. O co tutaj chodzi? No i przegląd sportowy dotarł do informacji, że z Ukrainą zagramy. Nasz ostatni mecz z Ukrainą miał miejsce przed Euro 2024.
Jacek, wtedy moim zdaniem... Moim zdaniem to jest mecz, który na pewno chciałbyś zobaczyć na żywo. Idąc na tej fali, słuchaj, twojego pozytywnego uniesienia, bo być może to będzie mecz, w którym właśnie Maja, o której za chwileczkę też porozmawiamy, wyprowadzi Roberta Lewandowskiego na murawę. Czyżby to nie była okazja, żeby zakopać topór wojenny z polskim futbolem?
Nie no,
ja co?
Aż tak daleko nie doszedłem, żeby go zakopywać z polskim futbolem.
To musiałby 500 milionów paść, to prawda?
Nie, to jakby to... Słuchaj, dla dobra dzieci wszystko, no ale... To nawet mecz przesiedział, no.
Jest kolejna bariera do pokonania w takim razie.
Kończymy.
Kuba, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Doktor Witty, masz zmianki. Ja nie mam zmianek. Gdzieś zgubiłem tę kartkę.
No to jeszcze chwilę zagadaj, Kuba.
Ja w międzyczasie pozdrawiam czat.
Słuchajcie.
O, właśnie.
Bo tego jeszcze nie zrobiłem, więc nadrabiam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
O, jest. Masz.
Co my teraz mamy?
Doktor Witt.
Proszę bardzo. Przypominamy, że partnerem programu jest marka, jak słusznie redaktor Graniecki zauważył, doktor Witt, z napojem hipotonicznym.
Tak, widzisz.
Dziękuję bardzo. Który nawadnia szybciej niż woda.
To jest, wydaje się, niemożliwe.
A jednak.
Produkt polska technologia. Jednak.
Powstał właśnie we współpracy z polskimi uczelniami AWF Katowice i ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. No... To tyle, jeżeli chodzi o nasze polecajki. Kuba, dzięki serdeczne.
Kuba, a my już się łączymy.
Ja kibicuję futbolowi, którego jutro może nie być za dużo.
Wybrnął! Jutro szachy, piłkarskie szachy.
Tak, zdecydowanie.
Trzymamy kciuki za jednych i za drugich, bo jedno jest pewne. Polska Ekstraklasa bez każdej z tych firm.
Słuchajcie, mamy już dołączenie szefa Fundacji Kęsefajser.
Leć.
Witamy, panie Marku, kochany.
Dzień dobry. Emocje opadły, czy wciąż pół metra nad ziemią?
Zdecydowanie dalej w kosmosie. Słychać mnie dobrze u państwa?
Doskonale, widać, słychać, jest git.
Dobrze, więc tak, dalej na pewno w kosmosie, ale tylko pod pewnymi względami. Dalej uniesienie gdzieś piękne jest wśród ludzi, ale my myślę, że już dużo wcześniej byliśmy na ziemi, bo dużo wcześniej już rozmawialiśmy ze szpitalami i obmyślaliśmy już też plan, w jaki sposób będziemy mogli od razu pomóc. Więc już od poniedziałku pierwsze spotkania, jesteśmy już po 5 spotkaniach z najważniejszymi klinikami, w których działamy. Dzisiaj kolejne kolejne. Już niedługo będziemy się kontaktować też z pozostałymi placówkami, żeby szybko przejść też do realizacji. Raz, wiemy, że ludzie też tego oczekują. Dwa, chcemy być tam, gdzie od razu jesteśmy potrzebni. I dlatego już zaczęliśmy działać, a większe plany to też już niedługo na pewno będziemy wam wszystkim zdradzać.
Pojawiły się w mediach wiadomości, że 54 zbiórki, tam ponad 50 zbiórek zostało zamkniętych, czyli to były te, które były aktywne do momentu, no do zeszłej niedzieli, tak?
To były aktywne do dnia wczorajszego, ze względu na to, że już wczoraj zaczęliśmy działać. I to był taki pierwszy rzut. Te osoby, które najpilniej potrzebują. Czy Tomek przykładowo, który potrzebował ponad 1 000 000 złotych, żeby kontynuować leczenie. Czy też mniejsze kwoty, ponieważ musimy pamiętać, że choroba nowotworowa to nie tylko te największe kwoty. To są te mniejsze kwoty też na pomoc rodzinom całym, pomoc socjalną, pomoc z dojazdami. My tutaj wszyscy będziemy wspierać. No i już zaczęliśmy właśnie w tym kierunku też działać. Te pierwsze 54 to jest naprawdę pierwsze nasze działania. Już ekipa fundacji działa dalej. Dzisiaj kolejne, że tak to ujmę, ruchy będziemy wykonywać dla tych, którzy najpilniej potrzebują tego wsparcia. Dla tych, którzy już będą mogli korzystać właśnie z tego wsparcia. Bo o to też w tym wszystkim chodzi, że oczywiście zebraliśmy piękną kwotę, ale żebyśmy już od razu działali tam, gdzie jest to potrzebne.
Marek, myślę, że tym największym wyzwaniem poza działaniem oczywiście jest kwestia też transparentności, o której wspomniałeś. I chyba warto tak też powiedzieć o tym, że postawiliście stronę, na której jasno widać, że ten licznik w sumie wskazuje ponad 282 zebrane miliony i na bieżąco aktualizujecie też kwotę wydanych pieniędzy. Na ten moment to jest z tej kwoty wcześniej przeze mnie wspomnianej 3 675 000 złotych i od razu na tej stronie na bieżąco możemy też śledzić historię dzieciaków walczących z nowotworami i od razu kwoty. Wrzuciliście to na swoim Facebooku, my naszym dziennikarskim okiem na to spojrzeliśmy i to jest taki kierunek, który po prostu jest super, bo widać tak, Marcelina jest jej historia i od razu jest kwota 26 995 zł. Mały Antoni 21 tysięcy. Mała Anielka 24 480 zł. I teraz nasze pytanie brzmi, na co te pieniądze, jeżeli jesteś w stanie tak powiedzieć z lotu ptaka, oczywiście, bo każda historia jest indywidualną i inną, głównie przeznaczacie, bo jeżeli chodzi, też o tym mówiliśmy, o onkologię dziecięcą w Polsce, to ta mimo całej zapaści systemu, jednak przez system jest całkiem nieźle finansowana, natomiast te wszystkie kwoty naokoło, to jest potężne wyzwanie.
Opowiadam. O których ludzie nie mają świadomości, tak, jakie są wydatki poza tymi właśnie farmakologią i...
Zdecydowanie. To tak jak wspominałem o tym Tomku, to Tomek akurat przykładowo tu będzie leczenie, z tego co pamiętam, zagraniczne. Ale tak jak wspomnieliście, bardzo jest duża luka, przede wszystkim wiedzy, że choroba nowotworowa to właśnie nie tylko to, co dostajemy. Że to jest cała ta otoczka. Ja sam jak chorowałem, to my kilka razy w tygodniu musieliśmy po kilkaset kilometrów w jedną stronę i w drugą stronę jeździć do szpitali. Wiadomo, cała dieta. U innych dzieci jest też rehabilitacja. Tam na stronie też zobaczycie, czy zakupy protez dla podopiecznych, którzy stracili kończyny w trakcie leczenia. U jednej dziewczynki to będzie tak naprawdę 5-letni okres, gdzie oni będą to mniej więcej wydawali, ze względu na to, że tutaj był guz mózgu, który bardzo... bardzo wszedł na organizm i ta rehabilitacja, wszystkie działania z tym związane będą bardzo odłożone w czasie. Czasami ta kwota od razu może pomóc, czasami musi ona być też zabezpieczona dla podopiecznych, żeby oni mogli tak naprawdę spokojnie funkcjonować, spokojnie żyć i przede wszystkim mieć na to, żeby się leczyć. Bo naprawdę tych wokół leczenia tych wszystkich kwot to jest przeogromna.
I no to jest, przecież ludzie muszą zrezygnować z pracy czasami i to na długi czas, nie?
To jest, tak, to jest oczywiście też, że przede wszystkim każdy rodzic musi być przy swoim dziecku. I nie może być tak, że dziecko jest samo w szpitalu, więc oczywiście w tym momencie budżet rodzinny jest o połowę często ścięty. Choroba nowotworowa to czasami nie tylko pół roku, rok, ale wiele lat. Tak jak u Mai przykładowo, to jest naprawdę kilka lat leczenia, przebywania razem z mamą w szpitalu. I czasami nawet nie wyjścia poza szpital przez długie tygodnie, czasami im też miesiące. Co często w społeczeństwie właśnie patrzymy na to, że to jest, wiadomo, tylko chemia, radioterapia i to jest koniec. A to są naprawdę tragedie ludzkie. Ja sam pamiętam, że moi rodzice właśnie zadłużyli się na bardzo długo, żebym ja mógł przeżyć i to naprawdę te mniejsze kwoty też są potrzebne. Te mniejsze kwoty. Oczywiście już za chwilę będziemy też wykonywali właśnie działania, które będzie na te nierefundowalne leczenia. Na to, gdzie możemy pomóc i od razu tak naprawdę jednym kliknięciem uratować też komuś życie, żeby on podjął się tego leczenia. I to w tym wszystkim jest piękne, że będziemy mogli w tych najbliższych tygodniach realnie zmieniać świat tych dzieci, rodzin. To jest coś cudownego.
Ale onkologia dziecięca to nie tylko wasi podopieczni w waszej fundacji, ale też dzieciaki, którymi zajmowały się inne fundacje. Czy to jest tak, że wy możecie, no mówiąc kolokwialnie, przejąć pacjentów, takie najbardziej wrażliwe przypadki, no takie wymagające interwencji z innych fundacji teraz? Znaczy, będących pod opieką innych fundacji jakby? Czy to jest możliwe w ogóle?
To jest bardzo dobre pytanie i to taki też statement ode mnie, że na pewno będziemy działali nie tylko z naszymi podopiecznymi.
No bo to będziemy chyba jest istotna też rzecz, nie?
Tak.
Czy oni mogą się do was zgłaszać?
Tak, i też już bardzo dużo osób się też zgłasza, dlatego my też mało wywiadów udzielamy, bo przyszliśmy od razu też do pracy po to, żebyśmy od razu mogli być, no bo czasami tak naprawdę choroba zabiera osoby w tydzień, w dwa tygodnie. Mieliśmy bardzo wiele też takich przypadków niestety w marcu, że choroba bardzo szybko zabierała nam też podopiecznych. Więc statement od nas jest też taki, że jak najbardziej będziemy też współpracować z innymi fundacjami. Będziemy pomagali pod tym względem, ale my też będziemy słuchali też szpitali, bo tak jak mówię, to też ta kwota jest ogromna, więc odpowiedzialność też jest ogromna. I przez to, że to jest tak ogromna kwota, będziemy rozmawiali właśnie ze wszystkimi szpitalami i słuchać ich potrzeb, bo to też po tych pierwszych kilku spotkaniach widzę niesamowitą radość też u profesorów zarządzającymi klinikami, doktorów, którzy mówią po prostu, że są wysłuchani. I oni, ja się pytam, jakie wy macie marzenia, jakie wy macie potrzeby dla szpitala, żebyście mogli jak najlepiej leczyć. Bo pamiętajmy, że na koniec dnia to oni też podejmują leczenie. Warunki, w jakich się leczymy, to też jest niesamowicie ważne. Ja leczyłem się w fatalnych warunkach. Naprawdę, wychodząc ze szpitala widziałem cmentarz. I jak ja jako 15-latek miałem się motywować i podchodzić, gdzie raz tynk czasami spadał, dwa wychodząc widziałem cmentarz. To są takie elementy, gdzie my też będziemy chcieli być. Wiadomo, tutaj w tym momencie będziemy potrzebowali na to czasu i też kredytu zaufania ludzi, żebyśmy mogli to odpowiednio, żebyśmy mogli odpowiednio się porozumieć ze szpitalami, żebyśmy mogli odpowiednio też zagospodarować te kwoty. Po to też powstaje rada, która będzie pomagała tutaj w zarządzaniu środkami, gdzie będą bardzo ważne osoby.
No właśnie, Marek, powiedz tak, na ile możesz najbardziej konkretnie dwa słowa a propos tej rady, bo z jednej strony ta odpowiedzialność, o której mówisz, mam takie wrażenie, że ona jest podwójna, bo z jednej strony to jest odpowiedzialność za ponad 280 baniek, które wpłaciliśmy, które ludzie wpłacili, ale z drugiej strony to jest też odpowiedzialność za te niezwykłe emocje, te serducha, które w tym no, niezwykłym, niespotykanym, historycznym zrywie ludzie połączyli. I teraz no, z jednej strony jest to coś namacalnego, czyli kasa, ale z drugiej strony to jest ta wielka nadzieja i solidarność ludzi, że rzeczywiście mamy znaczenie, że rzeczywiście mamy możliwość wpłynięcia na polepszenie życia tych dzieci. I tutaj zwracacie się do specjalistów, bo my czytaliśmy o tym, że ma powstać konkretna rada. No przecież wy nie macie, to jest oczywiste, nikt nie ma takich zasobów, żeby wiedzieć dokładnie, jak ten system ani uzdrowić, ani jak mu tak wielowymiarowo pomóc. Tutaj potrzebne są tęgie głowy. Ile osób ma mieć ta rada i po kogo sięgacie i czy wiecie już, kto może w tej radzie się znajdzie i czym ta rada ma się zajmować?
Dobrze, to najpierw odpowiem na to pierwsze pytanie, które jeśli chodzi o to poruszanie tutaj całego narodu, no bo mówimy tutaj o poruszaniu naprawdę całego narodu. Czasami się śmiejemy w naszej organizacji, że teraz pół Polski ma właśnie wytatuowany Disneyraka. I to jest tym piękne, bo od samej piosenki zauważyliśmy bardzo dużą zmianę. Ja to też od razu napisałem Borysowi. Borys, pierwszy raz widzę żeby była taka zmiana w podejściu do choroby nowotworowej. Ja sam przez wiele lat wstydziłem się mówić o swojej chorobie. Mhm. A ludzie nagle zaczęli mówić o tym i przełamaliśmy jakiś temat tabu na temat choroby nowotworowej. Nie zaczęliśmy, nie wstydziliśmy się tego. Przykładowo te gesty solidarności ze ścięciem włosów, dla mnie to też jest coś ważnego. Pokazaliśmy naprawdę solidarność z tymi osobami chorymi na nowotwór. Też przytoczę kolejny raz swoją historię, że jak ja chorowałem i musiałem, wypadły mi wszystkie włosy, oczywiście szybko zgoliłem, przybrałem ze względu na sterydy, które się przyjmuje też podczas choroby nowotworowej, no bo gdzieś tutaj ta twarz się bardzo zmienia. I ja widziałem współczucie tych ludzi. I to był wzrok, który bardzo mnie dołował. Ja nie chciałem wychodzić z domu ze względu na to, że widziałem współczucie bardzo ludzi. A tutaj mamy solidarność i takie wsparcie. I to jest to, na co my pracowaliśmy ponad 10 lat. Żeby patrzeć na osoby walczące z chorobą nowotworową jako na wojowników i na bohaterów. I to się przede wszystkim zmieniło. I my dalej będziemy kontynuować swoją misję, bo oprócz tego, że będziemy wiadomo w tym momencie mogli zmienić polską onkologię tymi środkami, to my dalej będziemy kontynuować swoją misję pokazywania uśmiechu podopiecznych, często żartów na oddziałach onkologicznych i dalej to, co wychodziło nam najlepiej, czyli zmieniania świata onkologicznego na bardziej pozytywny, bardziej uśmiechnięty i bycie tam codziennie, bo my tam jesteśmy codziennie, o czym się często też nie mówi, nie pamięta, że my jesteśmy codziennie na tych oddziałach, w całej praktycznie Polsce, miejmy nadzieję, że też niedługo będziemy w całej i zaraża się po prostu tym pozytywnym podejściem do walki z chorobą nowotworową.
Marek, ty nie wiem, czy to możesz nam, czy możesz nam powiedzieć, czy w ogóle wiesz, jakby takie rzeczy do ciebie, od ciebie zależą, bo dużo osób pyta, bo te 282 miliony to nie jest wszystko. Jeszcze jest cała nieznana kwota, która będzie z licytacji, które dopiero, jak rozumiem, się rozpoczynają, bo mnóstwo osób przekazało różne rzeczy. A co więcej, pytam dlatego, bo Maciek Dąbrowski, nasz redakcyjny kolega, pytał, prosił, żebym zapytał, gdzie można przekazywać te rzeczy? Czy wiesz, kto będzie obsługiwał tę licytację? Bo to może być, no nie wiem, czy druga taka sama kwota, ale lwia część tej kwoty jeszcze może być pomnożona, nie? Z tych rzeczy, które
oczywiście my też.
Czy wiesz, kto gdzie można to przekazywać?
Mniej więcej wiem. Już nasz zespół też działa, żebyśmy mogli podjąć kroki. Tak jak bardzo spontanicznym i wzrostem niesamowitym była zbiórka, tak my też potrzebujemy chwilkę na to, żeby te licytacje wszystko ułożyć. Bo tutaj wszystko wiadomo było w tej naszej cudownej też kawalerce, która zmieniła polską onkologię. I my też wszystko musimy odebrać. Jest tego bardzo dużo.
No czyli tutaj musimy się... Marek,
ta kwota może jeszcze rosnąć.
Nie, no 300 baniek musi pęknąć, ale to jest zrozumiałe.
Myślę, że to jest na lekko.
Ja, myślę, że Marek, to jest zrozumiałe, że wy w tym momencie jesteście po prostu tym na potęgę po ludzku zalani, też przytłoczeni i ta logistyka to jest pewnego rodzaju walka w galopie.
A jeszcze jedno mam pytanie. Czy zgłosiło się od niedzieli, czy zgłaszają się osoby jako wolontariusze, żeby pomagać wam w funkcjonowaniu takim codziennym waszej fundacji?
Oczywiście, że się zgłaszają. To znaczy już wcześniej się zgłaszali. Bo to
też, coraz więcej osób potrzebne jest do obsługi tego, nie?
Tak, tylko że my też jest na pewno wiele po prostu kontaktów, które zostało. To będziemy już mówili raczej w tysiącach osób. Tylko to też jest troszeczkę na zasadzie, że przykładowo z wejściem do klinik my też najpierw rozmawiamy z osobami, żeby zanim też przykładowo wejdą do naszych klinik, to też żebyśmy mogli z nim porozmawiać, poznać te osoby, więc wolontariat na chwilę też musimy ten dodatkowy, nowe osoby chwilkę wstrzymać, bo raz, że tych kontaktów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i no to zajmie nam co najmniej tydzień obdzwonka wszystkich osób, a musimy mieć też wiadomość,
no jasne, kwestie tutaj zweryfikowane.
I prawne z działaniami, które muszą zostać. Nie możemy tak wszystkich też wpuścić nagle do biura, bo to by się też źle skończyło. Dlatego my też na bazie swoich doświadczeń robimy te pierwsze kroki, które są też najważniejsze.
Więc, no czyli transparentność tej kwoty. Marek, przepraszam, że wiem, przepraszam bardzo, że wchodzimy ci w słowo, ale wiemy, że po prostu masz mało czasu. To jest dla nas zrozumiałe, że po prostu potrzebujecie czasu. Jeżeli są chętni do tego, żeby być wolontariuszami, no to oni też się trochę muszą uzbroić w cierpliwość, no bo doba ma tylko 24, wasza też, chociaż wydaje się, że ta doba ma aż 9, prawda?
Dni,
dokładnie. Nie? Powiedz w takim razie, gdybyś mógł, tak dosłownie w kilku zdaniach, jeżeli ja wrócę do tego pytania a propos tej rady, żebyśmy mieli taką pewność i świadomość, że my jesteśmy po prostu w najlepszych możliwych merytorycznych rękach.
Słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Wracam do tego pytania. Gdybyś mógł to sprecyzować, ale wiesz, w takim telegraficznym skrócie, na ile to możliwe, ile osób ma mieć ta rada, czy już ktoś w tej radzie konkretnie jest, albo do kiedy dajecie sobie czas, żeby ta rada się ukonstytuowała?
No tak jak wspomnieliście, to dopiero są 4 dni, 5 spotkań, setki maili do już też potrzebującej pierwsze działania. Tak. Już w trakcie też trwania live'a, ja też już pierwsze rozmowy przeprowadzałem z osobami, które będę chciał do tej rady tutaj wdrożyć. Ze względu na to, że tak jak mówię, odpowiedzialność jest bardzo duża i my dalej chcemy funkcjonować jak funkcjonowaliśmy, czyli być dalej obok tych podopiecznych, bo przede wszystkim nie możemy też tego zatracić. Więc już dołączyły dwie osoby. Zastępca dyrektora tutaj DCO Paweł Zawadzki, profesor Kałwak, zarządzający Wrocławską Kliniką Onkologiczną i jedna też z najbardziej, że tak to ujmę, znanych osób, jeśli chodzi o onkologię dziecięcą, i to niesamowity też specjalista. Wow, i też myślę, że wizjoner, jeśli chodzi właśnie o też leczenie onkologiczne dzieci w Polsce. Z kolejnymi osobami będziemy rozmawiać, bo na razie wiadomo, my też sami musimy ze sobą na spokojnie porozmawiać. Z profesorem Kawakiem już rozmawiałem, z panem Pawłem już będę z nim mówił na spotkanie, że i z kolejnymi też będziemy właśnie rozmawiać, więc myślę, że potrzebujemy 2-3 tygodnie na to, żeby taką radę zbudować.
Super.
Ta rada przede wszystkim będzie decydowała też o tym, o tych największych kwotach, bo tak jak mówiłem, my będziemy też wchodzili na pewno w te wsparcie bardzo duże też szpitali. I tutaj będziemy przede wszystkim, oni będą decydowali o tym największym wsparciu szpitali, czy w zakupie sprzętów, czy też w modernizacjach, czy też w budowach, bo na razie nie mówimy nie, słuchamy, tak jak mówię, potrzeb, bo te potrzeby, no jeśli byście się połączyli z osobami i posłuchali, to one są naprawdę ogromne. I ja wiem o tym, że one są ogromne, no bo tak jak mówię, ja nie jestem też wszędzie na oddziałach, ale jest ekipa fundacji, która mówi mi też o problemach. Mówi mi też o klinikach, które też nie mają pieniędzy na wyposażenia, nie mają pieniędzy na modernizację i myślę, że tutaj właśnie jest potrzebny naród, tutaj jest potrzebne społeczeństwo, żeby przyspieszyć cały ten proces i żeby ten cały proces mógł po prostu dojść i żeby zapewnić no, dzieciństwo tym dzieciom, bo naprawdę ja przez te lata, no już to będzie 11 rok, który prowadzę, straciłem setki podopiecznych. I nie chciałbym tego powtarzać, choć wiem, że to dalej będzie. Ale my możemy w tym momencie coś zmienić. Dlatego ja proszę też oczywiście wszystkich, też żeby dali chwilkę spokoju, dali chwilkę na to, żebyśmy mogli wykonać kolejne ruchy razem z osobami tutaj pomagającymi. My będziemy wszystko wam też pokazywać, bo ja chcę oprócz tej transparentności finansowej pokazywać też często plan. Dlatego mówimy też o tym, o spotkaniach, żebyście wy widzieli, że działamy, że po prostu to jest w dobrych rękach. Dostałem też pytanie, nie dzisiaj, ale ogólnie, czy nie boimy się tego? Myślę, że jesteśmy też nowym podmuchem, nowym dobrem, który też wchodzi jeszcze w polską onkologię. I dlatego prosimy o ten kredyt zaufania, żebyśmy mogli te dobro, które od lat przekazywaliśmy, pomagać jeszcze mocniej, żeby przekazywać to nasze podejście do szpitali, do wszystkich osób, które są związane z polską onkologią. Tak.
Powiedz, Marek, tylko na koniec, czy jak zakładałeś te fundacje, rozpoczynałeś działalność, to...
Mieliśmy...
Wyobrażaj sobie, że byś miał tak... Znaczy zakładam, że
taki ból głowy.
Będziesz mógł że chciałeś pomagać ludziom, ale że będziesz miał tak realny wpływ na możliwość pomagania? To chyba, no
Myślę, że
nie wyobrażałeś sobie tak. No chodzi o skalę i przełożenie tej skali na możliwość pomagania. To jest niesamowite, nie?
Myślę, że dla mnie od zawsze było najważniejsze, żeby nawet pomóc uratować jedną osobę.
No tak, ale to wiesz, jedną możesz, a tak, możesz już ich dziesiątkom tym osób nagle jednego dnia pomóc, wiesz, no. Tak, otwierając im możliwość, wiesz, wiadomo, tak, że to nie jest pewne, że każdej jednej osobie możesz na 100% pomóc, że to się wszystko sprawdzi, no ale to jest, jaka to jest ładunek nadziei dla tych rodzin całych, to jest przecież niesamowita sprawa.
Tak, i to jest to, co chcemy po prostu robić. I my zamieniamy się od razu w działania, zmieniamy wszystko od razu w działania, ze względu na to, że, no tak jak mówię, my jesteśmy z nimi na co dzień. I widzimy ich potrzeby. Widzimy to, co możemy też zmienić. Rozmawiamy też z doktorami, osobami, które też są obok, ze względu na to, żebyśmy też widzieli te rodziny, które często o tym nie mówią, że mają problem. Bo to też nie jest tak, że wszystkie osoby od razu ci przyjdą i powiedzą, mam problem. My też musimy czasami to też zauważyć. Po to są też pracownicy fundacji w szpitalach, żebyśmy oni też zobaczyli. A to, że będziemy mogli pomóc setkom, jak nie tysiącom osób, plus jeśli w tym momencie uda się zrobić to, co mamy w planach, czyli tutaj działania ze szpitalami, sprzęty, modernizacje, to my pomożemy naprawdę na lata. Mhm. Wczoraj miałem taką rozmowę właśnie z jedną kliniką, którzy powiedzieli, słuchajcie, wy możecie nam pomóc na 20 kilka lat do przodu.
To jest... Wow.
I ja wiem, że tak możemy też zrobić. Więc naprawdę uważam, że możemy, słuchając też ludzi, którzy zarządzają od lat tymi klinikami, pomóc bardzo mocno i też nie pomagać tylko tu i teraz, bo tu my będziemy też. Będziemy, bo w tym się specjalizujemy. Byciem tu i teraz.
Słuchaj, jeszcze
byciem na lata, to będziemy też współpracowali z wszystkimi.
A jeszcze jedna rzecz, taka mi przyszła do głowy. Czy są jakieś problemy natury biurokratycznej, takie, wiesz, ze strony aparatu państwowego, które należałoby nagłośnić może, żeby je zmienić? Czy coś stoi na przeszkodzie w pomaganiu?
Nie, daj nam dobrą wiadomość. Powiedz, że to wszystko idzie jak po maśle.
Ale może jest coś takiego, warto o tym wspomnieć.
Bo ja mam życzeniowe myślenie, Marek.
Naświetlić takie rzeczy, no.
Nie zabijaj w nas na razie jeszcze, słuchaj.
Czy jest ktoś, kto może nam utrudnić pomaganie? Komu go należy skarcić?
Dawaj.
Na razie trochę media nam nie pomagają, nie powiem. Ze względu na ilość telefonów, ilość wszystkiego, dlatego stawiamy też takie komunikaty dłuższe na nasze social media, bo naprawdę jakbyśmy na samym początku był wybór i ja też to zaznaczyłem w ekipie, że albo chodzimy do mediów, albo pomagamy.
No tak.
I oczywiście możemy udzielić kilku wywiadów i ewentualnie możemy być cytowani i na tym mi bardziej zależy. No bo ja chciałbym pomagać, ja się znam na pomaganiu.
Rzecznika prasowego musicie wziąć i już po prostu i...
Nie, dobrze wam idzie. To chodzi tutaj o działanie, a nie o...
Żeby... Ale to jest zupełnie zrozumiałe. No, działanie jest najistotniejsze.
A nie gadaj. Chociaż wiesz, no komunikacja też jest rzeczywiście niezwykle istotna. Tak, a propos, Marek,
Staram się też komunikować i też odpowiadać na wszystkie pytania, no bo to też jest tak, że my też nie chcemy dawać możliwości do, że tak to mówimy, clickbaitów, bo no już widzimy, że
się pojawiły,
pojawiają.
Tak.
I my też staramy się odpowiadać, tylko naprawdę. Tu jest w tym momencie nawet osoba zajmująca się w tym momencie właśnie mediami z ramienia fundacji. No też jest zawalona gdzieś tutaj wszystkimi odpowiedziami, z prośbami. I wiadomo, że często prośba jest też o rozmowę czy ze mną, czy też z moją małżonką, która też działa na oddziałach. A ja od razu przeszedłem w działania, moja małżonka to samo w tym momencie w działania i cała ekipa fundacji też. Więc tak jak powiedziałem, nie chcemy też, żeby to, co robiliśmy dotychczas, straciło choćby kropelkę tego przez to, że my mamy więcej teraz odpowiedzialności. Jasne. Chcemy dalej kontynuować to, co robimy i tym wiadomo nadrzędnym oczywiście celem będzie piękne tego przekazanie, ale nie chcemy, żeby żaden z tematów został gdzieś tutaj pozbawiony radości i też pomocy.
Myślę, że słuchaj, koniecznie na pewno Marek dawaj znać, jeżeli nastąpi jakaś blokada tak zwana systemowa, na pewno wszyscy są pewni dobrej woli, tylko wiadomo czasami jak te...
Ale ich właśnie, żeby było...
Ale dlatego mówię, gdyby cokolwiek, no to też nie jesteśmy od tego, żeby milczeć, wręcz przeciwnie. Dzięki za twój czas. A propos też komunikacji, wiesz co, moja serdeczna koleżanka Agnieszka Chrostowska, świetna wokalistka, która też walczy z tym, z tym dziadostwem, znana z Lednicy, kiedyś prowadziła taką akcję, moim zdaniem bardzo ciekawą. Można powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie semantyka, ale jednak to jest ważne. A propos walki z rakiem, jeżeli okazuje się, że choroba, o czym zresztą powiedziałeś, okazuje się czasami silniejsza, to często uciekamy do takiego skrótu myślowego, że ktoś przegrał z rakiem. I ona tutaj postawiła pewnego rodzaju propozycję, żeby nie mówić o tym, że ktoś przegrał z rakiem, bo to jest tego rodzaju wojna i to jest tego rodzaju wojownik i wojowniczka, że tutaj nie ma mowy o przegranej. Rzeczywiście rak zabiera życie, ale to nie są przegrani ci, którzy odchodzą. W żaden sposób i w żadnej mierze, prawda? To są niezwykli wojownicy, wojują z nimi całe rodziny, całe armie wsparcia i ona zwróciła na to uwagę i walczą do samego końca, więc zwróciła uwagę na to, że to być może jest mała kwestia semantyczna. Aga, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy tutaj, ale żeby starać się nie używać tego sformułowania, że ktoś przegrał z rakiem.
Zdecydowanie się zgadzam i też będziemy chcieli, przez to, że dostaliśmy bardzo mocny głos i też dzięki wam, państwu, dostaliśmy bardzo mocny głos, też oczywiście w późniejszych etapach będziemy też poruszali pewne kwestie takie, które mogą zmienić społeczeństwo, bo Cancer Fighters weszło teraz do świadomości ludzi. I my też często, jak zobaczycie też nasze social media, to też często mówiliśmy nawet o tym, w jaki sposób komunikować się też z osobami chorymi. Bo to jest też bardzo ważne, co mówić, co nie mówić, w jaki sposób podchodzić do osoby też chorej. W jaki sposób też pomagać tej osobie chorej. Bo czasami jednym gestem jesteśmy w stanie naprawdę zmotywować, a czasami jednym gestem też jesteśmy w stanie zdołować. Ale to tutaj tymi dobrymi słowami też jesteśmy w stanie naprawdę zmotywować. I my też na pewno będziemy w późniejszym etapie poruszać to, bo dostaliśmy głos, my wiemy w tym momencie o możliwościach, które się pojawiają przed fundacją i też o zmienianie podejściu właśnie do walki z chorobą nowotworową. Bo jeśli my mamy w tym momencie raz takich ambasadorów, tyle osób zaangażowanych, to uważamy, że wiele osób też pójdzie za nami, jeśli w tym momencie będziemy mówili też głośno o tym, w jaki sposób podchodzić do osoby chorej na nowotwór, bo oczywiście dzieci to tysiące osób, tysiące małych istnień, które chorują każdego roku, ale w tym momencie, jeśli zobaczymy na statystykę, to tych chorych dorosłych, to z tego co pamiętam, to są 182 tysiące nowe zachorowania. Mogę się tutaj mylić, ale jest tego bardzo, bardzo dużo i też myślę, że to poruszyło świadomość ludzi ze względu na to, że wokół każdej osoby też zdrowej jest ktoś też, kto jest chory na nowotwór. I dlatego to się tyczyło każdego z nas personalnie. I wydaje mi się, że jak tyczyło się każdego personalnie, to tak personalnie jesteśmy w stanie zmieniać to też te podejście do walki z chorobą nowotworową, o którym my też mówimy przez lata, no bo to też wiadomo, nie jesteście w stanie zobaczyć wszystkich naszych działań, które robiliśmy, ale my o tym też mówimy od lat, w jaki sposób podchodzić, w jaki sposób dobrym słowem jesteśmy w stanie zmotywować osoby do walki z chorobą nowotworową. Zauważcie, że poruszyliśmy wspólnie wszystkie oddziały onkologiczne, każda osoba walcząca z chorobą nowotworową czuła się zmotywowana. dzieci w tym momencie na oddziałach przed telewizorami, oni oglądali streama. Czasami padały za mocne słowa, co też lata wiralem.
Ale co, no w walce padają różnego rodzaju rany. No jesteśmy na wojnie, no trudno. Czasami gdzieś, dokładnie, prawda, blizny muszą się pojawić.
Dobra, nie zajmujemy już.
Dobra, Marek, głowy, tak.
Marek działa.
Jesteś, wiemy, w robocie.
Że, wiemy, że lekko nie będziesz miał każdego dnia, więc trzeba działać.
Jeśli chodzi o dobre słowo na nas, możesz liczyć. Trzymamy kciuki, dmuchamy w wasze żagle. Marek Kopyść, szef Fundacji Cancer Fighters, był naszym i waszym gościem. Bardzo tobie dziękujemy. Pozdrawiam tam całą Ferajnę, całą ekipę. I do szybkiego kolejnego zobaczenia, usłyszenia. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
No to za chwilę jeszcze a propos nadchodzącej majówki, polecajki filmowe, ale...
Michał Walkiewicz...
Na ten moment...
Uczyni z czwartku piątek.
Zróbmy to, ale to za chwilę.
Sejmowe głosowanie wotum nieufności dla Pauliny Henik-Kloski to coś więcej niż głosowanie nad jej losem, nad jej przyszłością. To nawet więcej niż test lojalności w koalicji rządzącej czy proste przeliczenie głosów. To przede wszystkim egzamin z wiarygodności i prawdziwości intencji. Dziś dwóch największych bossów politycznych w Polsce ma spore kłopoty. Jarosław Kaczyński ma swojego Mateusza Morawieckiego, ale Donald Tusk ma z kolei duet Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henik-Kloska, no, który kocha się do znienawidzenia. Kaczyński pod naporem swojego byłego premiera musiał się wycofać. Czy to samo będzie musiał zrobić obecny szef rządu, żeby utrzymać większość? Wszak nie zdecyduje się przecież na rząd mniejszościowy i utratę kontroli. No a co za tym idzie? Utratę władzy. Do głosowania tylko kilkadziesiąt godzin, ale sytuacja się zaostrza.
Z nami Michał Walkiewicz, który zastępuje już Tomka Wolnego. Tomek Wolny.
Wszystkich
dzisiaj poszedł oglądać filmy.
Poszedł już na majówkę. Poszedł już na łono przyrody. Zbliża się majówka.
Słuchaj, czy nie powinno być tak, że w majówkę nie ogląda się niczego?
Dokładnie powinno tak być. Chciałem właśnie wszystkich zachęcić, żeby wyszli z domu, żeby poszli na łono przyrody, żeby tak, poszli na spacer do parku, żeby usiedli z bliskimi, z psem, z kimkolwiek. Jednak spędzili ten czas pod chmurką. Sam...
Był taki film polski, Wielka Majówka, nie?
Był, to prawda. Nie wiem, jak mnie to wyjdzie, bo pewnie będę grał w gry i oglądał seriale i filmy, ale właśnie, polecam wszystkim.
Będziesz robił to prywatnie czy służbowo?
Prywatnie. Pół służbowo, pół prywatnie.
To zanim przyjdzie Tomek, to w jakie gry będziesz grał?
Tomb Raider. Nie wiem. Mam trochę rzeczy na liście. No ale tak, idzie majówka i majówka to jest taki okres, w którym sobie trochę wracamy do takiego naszego, nie ma polskiego odpowiednika, comfort food filmowego, czyli takiego jedzenia z jakichś wstydliwych przyjemności filmowych. Nie? Czyli rzeczy, które może niekoniecznie są dobre na przykład, ale które
polskim
bardzo lubimy.
W kinie nie ma wstydliwych przyjemności filmowych, kochane, to...
No wiesz co, pewnie by się jakieś znalazły, natomiast się zgadzam. No jeśli chodzi o poziom naszego kina, to obniża tak jakby poprzeczkę też, obniża też definicję, zmienia definicję wstydliwej przyjemności. No na przykład dla mnie taką wstydliwą przyjemnością, jeśli mówię o polskich rzeczach, są polskie tasiemce, polskie seriale, telenowele polskie. Wiem, że dzielimy troszkę miłość do serialu na wspólnej, więc tutaj...
No właśnie, ja cały czas sobie planuję, że zacznę go od początku oglądać.
To już jest niemożliwe, już nie ma powrotu do tych czasów, natomiast no, jest to epopeja, nie? Jest to epopeja. No więcej takich
Klan
rzeczy.
Od pierwszego odcinka można zobaczyć?
Nie wiem, czy da się gdzieś, czy jest w jakimś streamingu VOD, ale na pewno...
Wiesz, ale ja kiedyś patrzyłem na platformach nieoficjalnych, cypryjskich, i tam były pierwsze odcinki na wspólnej.
Z cypryjskim dubbingiem.
Nie ma czegoś takiego jak cypryjski dubbing.
Wiem, śmieję się, chociaż było...
Ja myślę, że w ogóle któryś z polskich seriali został towarem eksportowym gdzieś na jakimś...
Myślę, że z tych seriali premium pewnie tak. Natomiast no nie Klan i nie na wspólnej, to są rzeczy, które raczej nie mają na to.
Nie jest na świecie, kraik nawet, gdzie nagle się okazuje, że emitują na wspólnej od pierwszego odcinka i tam ludzie oglądają to zachwyceni Polską.
Być może jest.
Tego życzymy polskim.
Natomiast ja sobie obejrzę rzeczy, które ogląda się na mówkę. Obejrzę sobie Krwawy Sport, obejrzę sobie straszny film, obejrzę sobie wszystkie te guilty pleasures, te wstydliwe przyjemności.
W Krwawym Sporcie jest Bolo Yang?
Tak, w Krwawym Sporcie jest Bolo Yang. Tu powinien być insert, który zaginął, natomiast Bolo Yang się tam szczerzy, ma ten wilczy uśmiech, no i dybie na tego Jean-Claude Van Damme'a biednego. Więc majówka jest też takim momentem, w którym oglądamy właśnie te rzeczy, które bardzo lubimy, ale chociaż niekoniecznie przyznajemy się do tego w towarzystwie, czy nie wiem, na jakimś bankiecie.
Czyli można mieć przykład. Tę rzeczoną dyspensę też na kinematografię.
My jej udzielamy. Mamy... Ale słyszałem dialekt cypryjski jakiś, więc mówię sobie, dobra, szybka zmiana opatrunku, wracam, bo ciekawa rozmowa.
Zastanawialiśmy się, czy możliwe jest na wspólne jako cypryjsku, nie wiemy dalej.
No nie ma języka cypryjskiego, ale jest dialekt. Słuchajcie, tak zwany. Można.
Mamy dzisiaj mieliście bardzo ważny temat, dlatego ja mam bardzo mało czasu, więc przejdę od razu do polecajek. Trzy polecajki na majówkę. Pierwszy to jest film i to jest film Alpha. Apex po angielsku. To jest film z Charlize Theron. Jest tam dużo przyrody, dzikiej przyrody. Ona jest zagubiona w dżungli. No i czyha tam na nią Taron Egerton, czyli pamiętny Elton John z filmowej biografii. No i się tam ganiają po tej dżungli. On jest takim dzikusem trochę ze spiłowanymi zębami.
Po dżungli z jakąś kobietą lata to?
Ona jest... Ale za jaką?
Ale science fiction.
Trudno się dziwić.
Ona tam po prostu, wiesz, wiosłuje, biega, wspina się, jest taką survivalową dziewczyną, trochę
czyli
bohaterką.
Czyli taki prequel Królowych Przetrwania.
Trochę tak, trochę w tym nurcie, to taką trochę bohaterką kina akcji, a trochę no kobietą ze skomplikowaną przeszłością, z którą oczywiście musi dojść do ładu, no i w tej ekstremalnej sytuacji musi jakoś też poukładać sobie życiowe priorytety. Wyreżyserował to mój ulubiony człowiek od nieoczywistego kina akcji w Hollywood, Islandczyk o epickim nazwisku Baltazar Kormakur. Więc wszystko się zgadza.
Baltazar Kormakur. A twoje ulubione imię dnia to?
Pomponiusz.
Pomponiusz Baltazar.
Słuchajcie, Baltazar Kormakur to brzmi jak najlepszy pisarz, bajkopisarz z naszego dzieciństwa, dobrze, który nie istniał.
Baltazar.
Nie? W każdym razie, no bardzo fajne kino, takie z takim zaśpiewem właśnie survivalowym, więc polecam. Apex, czyli
kino
Alpha.
Charlize Theron
to jest na Netflixie. Druga rzecz to jest serial Znajomi Sąsiedzi, drugi sezon, to jest na Apple'u. Apple jest taką trochę niedocenianą platformą u nas w kraju, natomiast no, ma bardzo dobre produkcje oryginalne. To jest serial, w którym na pierwszy plan wraca John Hamm, czyli pamiętny Don Draper z serialu Mad Men. Tu jest starszy, ma oczywiście nowy zestaw problemów średniego wieku, z którymi musi się mierzyć. Rozgrywa się to w takim świecie luksusowych willi, równo przystrzyżonych trawniczków, generalnie bogaczy. Natomiast jeśli chodzi o tematy, których dotyka, no to są, myślę, to tematy bliskie wszystkim, nie? Czyli to jest trochę o starzeniu się, trochę o jakiejś takiej dynamice rodzinnych relacji.
W ogóle nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Wtedy ziewa.
Dynamika rodzinnych relacji.
Starzenie się w ogóle, stary, to nas nie dotyczy.
Wtedy ziewa teraz, ale jak zacznie oglądać serial, to ziewać nie będzie, bo jest to naprawdę, w przeciwieństwie do tego, co mówię, jest to naprawdę fascynujący
serial. Zacznę oglądać, kiedy skończę na wspólne.
Kiedy tylko skończę mówić...
Dialekcie cypryjski.
Kiedy tylko skończę mówić, zaczniesz oglądać ten serial. Naprawdę fajna i ciekawie poskładana rzecz. A skoro my jesteśmy przy serialach, to drugi serial, tym razem na Netflixie, to jest Awantura, sezon drugi. Każdy sezon jest inną historią, ma tak bardzo prostą konstrukcję. Mamy jakąś jedną sytuację, punkt zapalny, sytuację jakiejś spiny, z której pączkuje po prostu absurd za absurdem, aż do jakiejś takiej sytuacji, w której no ten serial staje się po prostu opowieścią nie o spinie dwóch par czy dwojga ludzi, tylko o trochę o klasowych resentymentach, trochę o miłości w kapitalizmie, no poważnych sprawach, ale znów, podane jest to bardzo lekko, jest to taka lekkostrawna rzecz, fantastycznie obsadzona, bo jest Oscar Isaac, jest Kaley Spenny, czyli takie nazwiska, które no są dzisiaj gorące w Hollywood. No i wydaje mi się, że jeśli ktoś właśnie nie ma alergii na pola golfowe, na te luksusy, na te wille i na to wszystko, to obydwa te seriale, i Znajomi Sąsiedzi, i Awantura sezon drugi, to są takie rzeczy, w których naprawdę znajdzie worek uniwersalnych tematów. I wydaje mi się to gdzieś kluczowe, no bo nie każdy... Nie wiem, nie każdy lubi też oglądać świat, gdzie doba trwa 48 godzin, wszyscy mają na wszystko czas, zawsze świeci słońce i tak dalej, ale ostatecznie no, docieramy do takich rzeczy, które są bliskie chodnika.
Nie jednak w życiu tak ważne. Powiem. Słuchaj, a skoro już nam poleciłeś, czyli tym, dla których temat, przynajmniej dla mnie, to jeszcze wszystko przed tobą, temat starzenia jest ważnym i aktualnym. No. Słuchaj, kino familijne jeszcze podrzuć nam, gdybyśmy tak chcieli całą rodzinką usiąść. Bo tego nie przegadaliśmy, ale może być coś za przeszłego, stary, może być coś, wiesz, z długą brodą.
Słuchaj, ja ci powiem tak
na pierwszy rzut oka.
Film o Mikołajusz obejrzyj.
Ja nie będę szukał daleko.
Kevin sam w domu? Nie bardzo, stary.
Ja nie będę szukał daleko, jeśli mówimy o całej, dużej, wielopokoleniowej rodzinie.
Poprosimy, no.
Ja sięgnę jednak jeszcze raz po OK Popowej Łowczynie Demonów, czyli po animację oscarową tegoroczną, która dostała statuetkę za dwa Oscary, za najlepszą animację i za najlepszą piosenkę. Bo to jest taka rzecz, która jest niepozorna. To jest animacja, wygląda jak taka animacja dla nastolatków, nawet jednak trochę dla trochę młodszych dzieciaków. Natomiast jeśli chodzi o jakiś taki ładunek emocjonalnej prawdy i ładunek refleksji na temat różnych rzeczy, które są w życiu ważne, no to jest doskonale taki sprasowany pakiecik. I wydaje mi się, że ja bym to chętnie obejrzał właśnie w grupie, cypryjskim dubbingiem i tak, żeby wszystko się zgadzało.
Córką i synem jak najbardziej.
Plus, no, Diabeł ubiera się u Prady, druga część, to jest rzecz z kina, którą nie polecę z czystym sumieniem, bo jeszcze nie widziałem, natomiast no, jest to taka rzecz, która ma taki półkultowy status, do której lubimy wracać, która pewnie wpada też do tej przegródki ze wstydliwymi przyjemnościami, no bo wiadomo, że to jest taki film, lubimy, ale jak ktoś nas pyta o top 5, 10, 20 czy 100 najlepszych filmów, to raczej go tam nie będzie. Natomiast no, wraca Anne Hathaway, wraca Meryl Streep. Słyszałem, że jest to film o śmierci tradycyjnych mediów i o powinnościach mediów w ogóle, więc jeśli faktycznie ta podszewka tam jest, no to
głęboko,
prawdopodobnie... Może nie jest głębokie, natomiast no, jest tam coś, o co możemy się też jakoś profesjonalnie zahaczyć.
Widziałem, że z tej okazji Mercedes wypuścił, nie wiem, chyba bardzo limitowany, ale model właśnie S-klasy Devil Wears Prada.
No, plus właśnie chciałem powiedzieć, są też ludzie, którzy lubią Mercedesy, lubią ładne ciuchy, lubią pięknych ludzi na ekranie i lubią po prostu niezobowiązujące komediowe tematy i wydaje mi się, że Diabeł ubiera się u Prady 2 będzie taką propozycją, jeśli ktoś tę majówkę będzie chciał po prostu wybrać.
Wiecie, komediowe tematy, majówka, okej? Okay? Ale jeszcze zanim majówka, to nie będą komediowe tematy, bo już za chwileczkę rozmowa polityczna. Jacek Prusinowski, a jego gościem będzie minister Bogucki, prezydencki, więc...
Dobrze, co jest Zbigniew Boguski.
Zbigniew Boguski, tak jest. Tak, nie chciałem.
Dobrze.
Jednak trochę to jest taki prawie wiceprezydent.
No tak, masz rację,
że
to na pewno będzie bardzo ważna polityczna rozmowa. My jednak kończymy zupełnie niepolitycznie. Raz jeszcze dzięki za te wszystkie polecajki. Czyli jest co robić, majówkę.
Oczywiście. Jak
jeżeli masz coś z cypryjskim dubbingiem,
podrzucaj zawsze.
Jest co oglądać. Lepiej wyjść z
tego. A słuchajcie, ja dzisiaj mam live, oczywiście tutaj ludzie pytają. Na koniec Wehis. Ja z głowy powiem, że możesz kupić, ubezpieczyć, wszystko zrobić z samochodem, a jeszcze mieć 3% go taniej i nawet jeżeli znajdziesz samochód, którego Wehis nie ma w ofercie, to i tak oni ci go zaznaczą 3% taniej.
Wykuł na blachę, proszę ja ciebie.
Ja to wiem.
No mistrz, to są fakty, nie opinie. Słuchajcie, moim zdaniem żegnamy się nie tylko z dniem dzisiejszym i porankiem, ale żegnamy się też z tą kultową okładką laptopową. Ostatnie rzut oka, bo w przyszłym tygodniu to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Sam jestem ciekaw jak.
Czemu w przyszłym tygodniu już to będzie, tak?
No tak, podobno.
Tak?
Tak.
Ojej.
Tak. Także... Pa, pa.
Słuchajcie, no ja dzisiaj mam live, powiem tylko, że u mnie przekazałem drzwi całe od kibla w naklejkach. Gościowi, jak będziemy zmieniać miejscówkę, to gościu sobie zarezerwował te drzwi. Całe
to bierze je.
Bombie, tak.
A co masz na tych drzwiach? A wszystkie naklejki możliwe świata.
Okay. Więc może i...
Może, proszę
może
bardzo.
I obudowa mojego laptopa, wiesz.
Pójdzie za duży pieniądz.
Dobra, kończymy. Zbigniew Bogucki już jest gotowy. Jacek Prusinowski tu wchodzi. Chłopaki przedstawiają studio.
Michał Walkiewicz!
Wolny!
Do zobaczenia!
Zero.
Start! Bum! Zróbmy to!